21:43. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy drugą część naszego spotkania dotyczącego tego, o czym już mówiliśmy o godzinie 18, a więc tematu, czy powinniśmy domagać się przeprowadzenia w Polsce referendum ratyfikującego traktat reformujący Unię Europejską, ale właściwie z naszej rozmowy z naszymi gośćmi, którymi przypomnę są pan marszałek Sejmu ubiegłej kadencji, pan Marek Jurek oraz pan poseł ubiegłej kadencji, pan Marian Piłka. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Z naszej rozmowy wynikło, że właściwie samo domaganie się referendum to nie całkiem dobra droga, bowiem w ogóle powinniśmy zapytać o to, czy traktat, co zawiera ten traktat i dlaczego on jest zły. I może od tego chciałbym poprosić, żebyśmy jeszcze przynajmniej kilka tych argumentów, które w tamtej części audycji wysuwaliśmy, przypomnieli.
O tym, że to jest zły traktat, świadczą również opinie wielkich partii politycznych, tak jak je przedstawiały na przykład w czasie referendum 2004 roku, kiedy już ta sprawa stanęła. Wtedy Platforma Obywatelska, która dzisiaj rządzi, mówiła wyraźnie, że to jest traktat obniżający pozycję Polski i zarówno Jan Rokita, który dzisiaj jest poza polityką, jak i Donald Tusk, który dziś jest prezesem Rady Ministrów, kieruje rządem, uważali, że z tym zgodzić się nie można. Obniżenie pozycji Polski to jest pierwszy zarzut wobec tego traktatu. Ale bardzo ważne, dlatego że jeżeli w Europie nie będziemy mieli należytej równowagi między krajami Europy Zachodniej i Europy Środkowej, jeżeli nie będzie dobrej pozycji Polski jako największego kraju w Europie Środkowej, to nie będziemy mieli naprawdę partnerskiej współpracy, która się weryfikuje w takich sprawach jak na przykład podział budżetu, jak właściwe relacje między rozwojem technologicznym a zachowaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej. I to jest sprawa, co do której była absolutna zgoda. PiS na przykład, czy LPR podnosiły jeszcze wiele innych kwestii, które dzisiaj trzeba przypomnieć. Sprawy takie jak brak w traktacie szacunku dla życia chrześcijańskiego. W 2000 roku Ojciec Święty pisał do instytucji europejskich, że nie ma żadnego odniesienia do Boga w traktacie europejskim. Potem Rzym zgłaszał propozycję, żeby było jakieś odniesienie do wartości chrześcijańskich. Na końcu nawet nie chciano wpisać, że Europa ma przeszłość chrześcijańską, dziedzictwo chrześcijańskie. Po prostu potraktowane życie chrześcijańskie jako coś zupełnie nieobecnego w Europie. Nie ma żadnego odniesienia do praw rodziny. Artykuł 1a tego traktatu, który zawiera wartości Unii Europejskiej, wylicza bardzo wiele, rynek, tolerancja i tak dalej, ale wśród nich nie ma rodziny, mimo że Europa przeżywa kryzys demograficzny, którego skutki mają bardzo, no są bardzo wyraźne, demontują i bezpieczeństwo, i system zabezpieczeń społecznych, i mają wpływ na ekonomię, uderzają w całą Europę, mimo to rodziny nie ma. Są za to w dwóch miejscach tego traktatu orientacje seksualne. I to wcale nie w karcie praw podstawowych, która jest dokumentem towarzyszącym i zakwestionowanym, ale w samym traktacie są orientacje seksualne jako coś, co ma być równouprawnione według dowolnych skłonności seksualnych człowieka. Tak jakby pozycja rodziny w społeczeństwie wynikała ze skłonności małżonków, a nie z tego, że w zamian za naturalnym związkiem kobiety i mężczyzny, za którym idzie rodzicielstwo, idzie cały szereg innych funkcji społecznych, jak wychowanie, jak wspólna materialna odpowiedzialność za siebie, ciągłość pokoleń, funkcje społeczne, ekonomiczne, i dlatego rodzina jest tą podstawową i zarazem centralną wspólnotą społeczną, dlatego ją wyróżniamy. To jest traktat, który na przykład buduje wspólną politykę zagraniczną w sytuacji, w której nie uzgodniliśmy jej celów. Tak naprawdę my dopiero postulujemy wspólną,
dopiero postulujemy rzeczywistą solidarność energetyczną, czy na przykład solidarność w stosunkach Unii Europejskiej z Rosją, ochronę nie tylko interesów, ale po prostu praw środkowoeuropejskich, członków Unii, przede wszystkim Polski i państw bałtyckich. To są wszystko sprawy niezałatwione. O tym zresztą, na przykład o ostatecznych granicach Unii Europejskiej, o państwach, które zaprosimy do współpracy europejskiej, ma wstępnie decydować nowo powoływana Rada Mędrców. Jeszcze w ogóle nie wiadomo, kto do niej wejdzie, a już mamy dekretować wspólną politykę zagraniczną. To jest traktat nierealistyczny, przypisujący Unii Europejskiej nowe kompetencje, kiedy jeszcze nie wiadomo, czy te, które ma, będzie wykonywać w sposób naprawdę solidarny w stosunku do wszystkich członków. Wiemy, że wielkim przedmiotem niesolidarności, wręcz pomijania, jest życie chrześcijańskie w Europie, o czym mówiliśmy, bo wartości chrześcijańskie w tym traktacie są zupełnie odrzucane. To są rzeczy, co do których była zgoda w polskiej opinii publicznej. I nawet jeżeli w tej chwili ten traktat został podpisany przez wszystkie rządy europejskie, to na pewno nie należy, nawet rząd, który się uważa, widzi jakąś potrzebę brania pod uwagę stanowiska innych, nie powinien spieszyć się z ratyfikacją tego traktatu, mówiąc, że Polska powinna to zrobić przed innymi. W interesie Polski jest to, żeby traktat w tej formie nie wchodził w życie i dlatego przyspieszanie procesu ratyfikacyjnego jest zupełnie działaniem na szkodę Polski. To są argumenty oczywiste, ale myślę, że ci, którzy uważają ten traktat za konieczność, bo chyba nikt nie uważa, że to jest traktat dobry. My, którzy uważamy, że to jest traktat po prostu zły, rozmijający się z potrzebami Polski i z zasadami dobrej współpracy europejskiej, wszyscy powinniśmy się zgodzić z jednym, że dzisiaj jeszcze, zanim kraje, w których istnieje poważna kontrowersja co do przyszłości tego traktatu, się nie wypowiedzą, Polska nie powinna się spieszyć z ratyfikacją. W tej sprawie powinny się zgadzać i partie rządzące, i główna partia opozycyjna, to znaczy PiS, i również ci, którzy negatywnie traktat oceniają. W tej sprawie można odbudować przynajmniej na najbliższe miesiące konsensus narodowy. Oczywiście pod warunkiem, że weźmiemy poważnie pod uwagę te wartości, o których mówiliśmy cały czas i które w negocjacjach traktatowych mieliśmy zabiegać. Ja zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz. Jeżeli ten traktat nie wejdzie w życie, to jest możliwych kilka ewentualności dalszego rozwoju wypadków. Może on po prostu umrze śmiercią naturalną, będziemy współpracować na zasadach traktatów poprzednich, ostatnim był traktat nicejski, będziemy rozwiązywać kolejne praktyczne problemy. Sprawdzać, czy pogłębiamy solidarność, czy nie. Polska jest rzecznikiem prawdziwej solidarności, prawdziwego uniwersalizmu w Europie. Druga możliwość to są renegocjacje tego traktatu, ale wówczas, jeżeli Polska zachowa rezerwę w stosunku do tego traktatu, będzie mogła zgłosić ponownie wszystkie swoje istotne postulaty. Zarówno co do tekstu traktatu, na przykład sposób liczenia głosów w Radzie Europejskiej czy Radzie Ministrów, albo okoliczności wstęp do konstytucji zawierający szacunek dla życia chrześcijańskiego, wprowadzenie praw rodziny do traktatu, ale również będzie mogła jako sprawdzian solidarności w odniesieniu do problemów takich jak rozszerzenie możliwości decydowania większością kwalifikowaną, czy wspólna polityka zagraniczna, zażądać konkretnych orientacyjnych decyzji politycznych w sprawach takich na przykład jak równość dopłat bezpośrednich dla rolników polskich i zachodnioeuropejskich, albo na przykład ustalenie tego, jak wyobrażamy sobie wspólną politykę zagraniczną, choćby w odniesieniu do kwestii rozszerzenia Unii Europejskiej. W interesie tych wszystkich działań leży to, żebyśmy dzisiaj, ci, którzy uważają ten traktat za konieczność i ci, którzy są mu przeciwni, tak jak my, żeby przynajmniej na te kilka miesięcy zgodzić się, że najbardziej praktycznym wyjściem dla Polski jest po prostu nieprzyspieszanie procedury ratyfikacyjnej. Skoro rząd zgłosił tę ratyfikację, to przede wszystkim należy oczekiwać, że PiS jako największa partia opozycyjna powie, że w ciągu najbliższych miesięcy nie widzi możliwości ratyfikowania tego traktatu, nie może w ciągu najbliższych miesięcy za nim głosować. Jeżeli PiS rzeczywiście tak powie, to do tej ratyfikacji w tym półroczu nie dojdzie.
Co na tym zyskujemy?
Jak mówię, to, że będziemy, że obojętnie, albo odejdziemy w ogóle od, jeżeli zakładając, że traktat zostanie na przykład odrzucony w Wielkiej Brytanii czy w Czechach, no to wówczas zyskujemy możliwość ułożenia współpracy europejskiej na nowych, lepszych zasadach. Albo w ogóle odejścia od rozwiązań takich jak ten generalny traktat konstytucyjno-reformujący, albo renegocjacji kształtu tego traktatu w sytuacji, w której Polska będzie mogła ponownie zgłosić te wszystkie postulaty, o których cały czas mówiliśmy, a które niestety w tych negocjacjach przez rząd nie zostały zgłoszone. Rzeczywista solidarność, zachowanie dobrej pozycji Polski określonej przez traktat nicejski, wpisanie praw rodziny do traktatu reformującego, zaznaczenie sprzeciwu grupy państw, które tak myślą wobec w ogóle tego konceptu orientacji seksualnych i wszystkiego, co za nim idzie. No wiemy, jakie ostatnio decyzje zostały podjęte przez równoległą instytucję, bo wynikającą z działania Rady Europy, ale Europejski Trybunał Praw Człowieka, do czego ta równość tych orientacji prowadzi i, jak mówię, decyzje polityczne, które powinny być sprawdzianem tego, czy Unia dojrzała do większych kompetencji, silniejszych instytucji, które musi poprzedzać większa solidarność. A to można przetestować w sprawach takich jak na przykład polityka rolna Unii Europejskiej, polityka energetyczna, polityka rozszerzenia, w tych wszystkich sprawach, gdzie sprawdza się to, czy wspólnie, czy mamy wspólny punkt widzenia w Europie na podstawowe kwestie, które dotyczą całej Europy i naszego kraju, Polski.
Co możemy stracić na tym odłożeniu ratyfikacji?
Nic nie tracimy. Nic nie tracimy, wręcz przeciwnie. Rząd, i to również rząd Donalda Tuska, zachowuje możliwość prowadzenia samodzielnej polityki w Europie, dlatego że kiedy kierowałem przez półtora roku nie tylko Sejmem, ale również dyplomacją parlamentarną Sejmu, wszyscy przedstawiciele parlamentów krajów, które ratyfikowały traktat konstytucyjny, bo pamiętajmy, że oprócz krajów, które go odrzuciły i które spowodowały, że upadł, to znaczy Francji i Holandii, oprócz krajów, które wstrzymały się od ratyfikacji, takich jak Wielka Brytania, Czechy czy Polska i kilka innych krajów, no jednak było bardzo wiele krajów, które ten traktat ratyfikowały. Przedstawiciele tych krajów zawsze mówili, no my już jesteśmy po ratyfikacji, my nie możemy zmieniać stanowiska, my nasze stanowisko wyraziliśmy. Czyli ratyfikacja tego traktatu to jest tak naprawdę rezygnacja z możliwości dalszego forsowania swojego stanowiska. To jest rezygnacja z walki o swoje stanowisko. Powstrzymanie się od ratyfikacji, tak jak w wypadku Wielkiej Brytanii, Czech czy Polski, to jest możliwość dalszego prezentowania swojego stanowiska, szczególnie w sytuacji, gdyby w którymkolwiek innym kraju europejskim doszło do odrzucenia tego traktatu, co nie jest pewne, ale co jest ciągle dosyć prawdopodobne.
Niektórzy wypowiadają tak, że ten traktat jest już jakimś kompromisem, wprawdzie niedoskonałym, ale już pewnym kompromisem, który ma za zadanie jednak udoskonalić funkcjonowanie, przyspieszyć funkcjonowanie tego organizmu, jakim jest Unia Europejska, która znalazła się w swego rodzaju stagnacji. No i wobec tego, jeśli my myślimy jakoś pozytywnie o przyszłości również Polski w tym organizmie, to powinniśmy go ratyfikować po prostu z tego względu, że czy nam się to podoba, czy nie, to jeśli my wyłączamy się z tego jakby prawa do współtworzenia, współ jakoś uczestnictwa w tworzeniu tego prawa europejskiego, to sami z siebie jakoś wskazujemy na margines, marginalizację w Unii Europejskiej. Takie głosy zdają się słyszeć czasami z ust polityków i to nie tylko jakoś lewicowych, czy nawet z ust polityków Platformy Obywatelskiej, ale nawet polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Znaczy, ja powiem w ten sposób, że Polska leży w Europie i nie ulega wątpliwości, że sukces Europy jest sukcesem Polski. Ale ten traktat, tak samo jak niektóre poprzednie traktaty, a w każdym razie niektóre aspekty poprzednich traktatów, w gruncie rzeczy nie odpowiadają na rzeczywiste wyzwania, które stoją przed Europą. Bo w tej chwili Europa jest postrzegana w świecie jako bardzo zamożny, bogaty kontynent, ale jeżeli spojrzymy na to w dłuższej perspektywie historycznej, to widzimy, że znaczenie Europy systematycznie spada. Dlatego, że takim wyzwaniem w Europie jest kryzys demograficzny. Znaczenie Europy w zaludnieniu świata systematycznie maleje. Takim wyzwaniem jest sytuacja ekonomiczna. Pomimo, że Europa jest bardzo zamożna, to jednak inne kontynenty rozwijają się znacznie szybciej. I w dłuższej perspektywie czasowej znaczenie gospodarcze Europy będzie malało. Już dzisiaj wszyscy odczuwamy na wzrastającą potęgę Chin, ale niedługo również to będzie dotyczyło Indii, a ostatnio rozpoczął się również znacznie szybszy wzrost nawet wielu krajów Afryki. Traktat NATO nie odpowiada, można powiedzieć odpowiada, ale w zupełnie innym kierunku. I trzecia rzecz to jest kwestia, że we współczesnym świecie, w którym następuje wzmocnienie innych cywilizacji, kultur, jak na przykład cywilizacji muzułmańskiej, która graniczy z Europą od południa za Morzem Śródziemnym, mamy do czynienia z kryzysem tożsamości, z odrywaniem się od korzeni, od tych wartości, które tworzyły Europę. I w gruncie rzeczy, jeżeli spojrzymy z tego punktu widzenia, to ten traktat nie działa na rzecz wzmocnienia narodów europejskich. Natomiast ten traktat jest czynnikiem wzmacniającym procesy rozkładowe. Jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, to wzrost biurokracji, centralizacji europejskiej jest czynnikiem, który szalenie ogranicza konkurencję i dynamizm gospodarczy narodów europejskich. Jeżeli chodzi o kwestie demograficzne, to mamy do czynienia nie ze wzmocnieniem rodziny, a wprost przeciwnie, z osłabianiem i dezintegracją rodziny. Jeżeli chodzi o kwestie tożsamości, a to jest sprawa zupełnie zasadnicza, bo wspólnota, która nie wie, kim jest, która przeżywa kryzys dotyczący sensu swego istnienia, nie jest w stanie się rozwijać. Taka wspólnota zaczyna dryfować i wytracać energię. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że nasz kontynent odcina się od własnych korzeni, to znaczy, że w gruncie rzeczy traci sens własnego istnienia, a zatem również traci sens istnienia tej wspólnoty, którą organizuje. A zatem można powiedzieć, że filozofia, która stoi za tym traktatem, nie jest filozofią na rzecz wzmocnienia Unii Europejskiej czy Europy. Jest to koncepcja, która jest w gruncie rzeczy ślepą uliczką we współpracy czy w integracji europejski. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten traktat z tego punktu widzenia, z punktu widzenia interesów Europy, nie jest traktatem korzystnym. Nie tylko z punktu widzenia interesów Polski, że w porównaniu z traktatem nicejskim, gdzie mamy prawie równą pozycję Niemcom, Francji, Włochom i Wielkiej Brytanii, gdzie mamy 27 głosów, a te kraje pozostałe mają 29 głosów, tutaj nasza siła głosu jest mniej niż połowa głosów tego, co mają Niemcy. To jest bardzo wyraźne osłabienie. Z traktatu nicejskiego, który tworzył jednak jakąś zrównoważoną koncepcję współpracy europejskiej, jakąś zrównoważoną koncepcję solidarności narodów europejskich, przekształca się w instytucję, w której jest instytucjonalnie zagwarantowana dominacja francusko-niemiecka. W gruncie rzeczy to te dwa państwa przy tym podziale głosów będą miały dominującą pozycję. A to jest w sytuacji, gdy mamy do czynienia z narastającymi sporami z Niemcami o politykę energetyczną. Niemcy tutaj nie zachowują się bynajmniej solidarnie z naszym narodem. Koncepcja rurociągu bałtyckiego to jest koncepcja wystawienia na szwank naszego bezpieczeństwa energetycznego. To samo mamy do czynienia z narastającą kwestią roszczeń obywateli niemieckich w stosunku do Polski. Nie jest jasna kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej, a nawet można powiedzieć, że te dominujące państwa są przeciwne takiemu rozszerzeniu, który byłby dla Polski korzystny. A zatem trzeba sobie jasno powiedzieć, ten traktat nie jest korzystny ani dla Europy, ani dla Polski. On jest korzystny dla właściwie dwóch państw, które będą miały dominującą pozycję w Unii Europejskiej. Ale w gruncie rzeczy Europa jest czymś więcej. I jeżeli będzie ta Europa zdominowana przez dwa państwa, to wcześniej czy później to doprowadzi do różnego typu perturbacji i zahamowania współpracy europejskiej. A zatem trzeba sobie jasno powiedzieć, że sprzeciw wobec tego traktatu jest sprzeciwem wobec fałszywej koncepcji integracji europejskiej. Europejskiej. I jeszcze jedna rzecz, która jest niezwykle istotna, to to, że do tej pory mamy sytuację taką, w której każdy traktat musi być ratyfikowany przez każde z państwo członkowskie Unii Europejskiej. Wystarczy jedno państwo, które nie ratyfikuje tego traktatu i ten traktat nie wejdzie w życie. A zatem ratyfikacja przez Polskę tego traktatu oznacza zgodę na degradację pozycji Polski w strukturach Unii Europejskiej. I czas jasno powiedzieć, że ci, którzy się opowiadają za ratyfikacją tego traktatu, opowiadają się za osłabieniem naszej pozycji w strukturach Unii Europejskiej. A zatem dotychczasowe hasła, takie jak, które były głoszone, silna Polska w silnej Europie, są pozbawione treści. Były to tylko hasła, które miały pozyskać wyborców, a nie zobowiązaniami wobec wyborców, nie zobowiązaniami społecznymi. A zatem to jest, stosunek do tego traktatu jest rzeczywistym kryterium realizacji interesu narodowego przez poszczególne partie. I to zarówno przez Platformę, jak i przez Prawo i Sprawiedliwość, które ma wystarczającą ilość głosów w parlamencie, że może zablokować tą ratyfikację. To nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość jest w sytuacji tylko takiej, że może głosować przeciwko temu ratyfikacji. Prawo i Sprawiedliwość ma wystarczającą ilość głosów, bo ten traktat musi być ratyfikowany większością 2/3 całej liczby członków parlamentu. I w Prawo i Sprawiedliwość ma ponad tą 1/3, która jest w stanie zablokować ratyfikację tego traktatu.
Ale to jest jedna z dróg, panie pośle, bo rzeczywiście parlament ma prawo dokonać ratyfikacji tego traktatu, ale również pan prezydent ma prawo zarządzić referendum w tej sprawie.
Tak, ale mnie się wydaje, że w tej chwili pierwszą podstawową sprawą to jest odłożenie ratyfikacji. I w moim przekonaniu, jeżeli PiS by powiedział, że nie zgadza się na szybką ratyfikację, to rząd Donalda Tuska będzie w sytuacji bez wyjścia. Nie będzie mógł doprowadzić do szybkiej ratyfikacji. W tej chwili jest zapowiadana ratyfikacja, złożenie wniosku o ratyfikację w lutym, a zatem PiS może zablokować tą ratyfikację. I oczywiście można w tej chwili wystąpić z referendum, ale mnie się wydaje, że sprawą podstawową jest zaczekanie, aż rozstrzygnie się kwestia ratyfikacji w takich krajach jak Wielka Brytania, gdzie opinia publiczna jest w większości przeciwna ratyfikacji tego traktatu. Tam jest rozważana, czy będzie ratyfikacja parlamentarna, ale narasta sprzeciw nie tylko wśród partii konserwatywnej, która jest w opozycji, ale także w Labour Party, w Partii Pracy, która jest partią rządzącą, żeby była ratyfikacja poprzez referendum. Pamiętajmy, że premier Gordon Brown dokonał swego rodzaju manifestacji w czasie podpisywania tego traktatu. On nie podpisywał za wszystkimi innymi przedstawicielami państw, tylko podpisał po zakończonej już uroczystości, co pokazuje jego taki pewien dystans nawet do tego traktatu. A zatem jest możliwe, że Wielka Brytania zajmie odrębne stanowisko. Także w Irlandii mamy sytuację, w Irlandii musi się odbyć referendum. Natomiast Irlandia już przy poprzednich traktatach miała ogromne obiekcje dotyczące kwestii neutralności, którą według nich ten traktat reformujący narusza. Jest stanowisko, jest kwestia postawy Republiki Czeskiej, gdzie prezydent Klaus jest zdecydowanym przeciwnikiem tego traktatu. A zatem pierwsza rzecz to jest odłożenie ratyfikacji. Kwestia druga to jest przede wszystkim, żeby nasze społeczeństwo miało pełną świadomość, co ratyfikuje. Dlatego, że w Polsce w tej chwili większość społeczeństwa jest zadowolona z bycia w Unii Europejskiej i nie chodzi o to, że ten traktat nie polega na tym, że my mamy być za Unią czy przeciwko Unii. Ten traktat polega na tym, czy zgodzimy się na osłabienie pozycji Polski w strukturach Unii Europejskiej. Myślę, że żaden siebie szanujący naród na podjęcie takiej decyzji sobie by po prostu nie pozwolił. A świadomość tego faktu jest, co ten traktat zawiera, jest minimalna. A zatem druga sprawa to jest rozpoczęcie debaty o treści tego traktatu. I trzecia sprawa to jest kwestia ewentualnej ratyfikacji, ale w sytuacji wtedy, kiedy będzie możliwość pełnego mówienia o zawartości tego traktatu. Żebyśmy mieli do czynienia z debatą nie sterowaną, nie cenzurowaną, ale z debatą otwartą, w której wszystkie stanowiska mają możliwość artykulacji.
Panie pośle, a pytanie jeszcze takie, czy nie istnieją podstawy do tego, żeby zaskarżyć ten traktat do Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy przedłożyć do zbadania jego zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej? I kto to powinien uczynić?
Znaczy, tutaj może to prezydent uczynić, może rząd uczynić, może też grupa posłów, dlatego że do tej pory mieliśmy sytuację taką, że prawo unijne jest ponad polskim prawem, ale nie ponad konstytucją. Natomiast rozwiązania, które są w tym traktacie, one właściwie stwierdzają nadrzędność prawa europejskiego nawet nad rozwiązaniami konstytucyjnymi. W związku z tym, z punktu widzenia konstytucyjnego, mamy do czynienia tutaj z bardzo poważnym problemem, a zatem także ta sprawa powinna być jasno rozstrzygnięta.
Tak, zastrzeżeń konstytucyjnych jest znacznie więcej do tego traktatu, na przykład tak zwana klauzula elastyczności. Nasza konstytucja mówi, że Rzeczpospolita może delegować pewne swoje uprawnienia, określone uprawnienia w specjalnej procedurze, referendum albo ratyfikacja przez prezydenta na podstawie decyzji podjętej większością kwalifikowaną przez Sejm, czyli duża większość parlamentarna, ale określone uprawnienia. Natomiast traktat w klauzuli elastyczności zakłada, że jednomyślna decyzja rządów może przypisać Unii Europejskiej nowe uprawnienia, również te, które nie były delegowane zgodnie z konstytucyjną procedurą przez Rzeczpospolitą, czyli te, które prawnie należą do naszego państwa. To nie jest coś, na co byłoby zgodne z polską konstytucją. Również ten koncept orientacji seksualnych, o których mówiliśmy, on jest sprzeczny z koncepcją małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, bo jeżeli mówimy o całkowitej równości, to mówimy również o prawie do małżeństwa i tak to jest w wielu prawodawstwach europejskich interpretowane. Także tych zastrzeżeń konstytucyjnych można podnieść kilka i rzeczywiście warto, żeby one były zbadane. To jest tak jak przed chwilą mówił Marian Piłka, i kompetencja prezydenta, i kompetencja grupy 35 posłów. Również grupa posłów może wystąpić z pytaniem do Trybunału.
Proszę Państwa, zapraszamy bardzo serdecznie do rozmowy 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowy do Torunia 056. Zapraszam bardzo serdecznie w studiu Radia Maryja marszałek Sejmu ubiegłej kadencji, pan marszałek Marek Jurek oraz pan poseł ubiegłej kadencji, pan poseł Marian Piłka. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz z Kamienia Krańskiego.
Witamy pana.
Witam serdecznie wszystkich. Ja przeczytałem dzisiaj w internecie, zaraz po pierwszej części audycji, taką wiadomość podaną za papem, w której pan prezes PiS Jarosław Kaczyński jednoznacznie opowiada się za ratyfikacją przez polski parlament traktatu. W związku z czym wydaje mi się, że jakieś takie myślenie, że PiS coś tutaj zrobi, to jest trochę oszukiwanie siebie, że w tym momencie powinniśmy jak gdyby stanąć w prawdzie i przyjąć do wiadomości, że ze strony PiS-u nie możemy oczekiwać tutaj takich ruchów. Jest to wiadomość za papem podana, więc myślę, że prawdziwa. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże.
No, dziękuję za ten telefon, chociaż to nie jest dobra wiadomość, dlatego że, tak jak pan powiedział, trzeba stanąć w prawdzie. Prawda jest taka, że przyspieszona ratyfikacja jest szkodliwa dla Polski. Powtórzę jeszcze raz i mówię to na podstawie gruntownego doświadczenia. Te kraje, które ratyfikowały traktat konstytucyjny, przestały krytykować, wnosić jakiekolwiek zastrzeżenia do jego treści. Te kraje, które odrzuciły traktat w referendum, tak jak Francja i Holandia, zachowały prawo krytyki i również te kraje, które wstrzymały się w tamtym procesie od ratyfikacji, takie jak Wielka Brytania, Czechy czy Polska. Jeżeli my będziemy wśród krajów, które ratyfikują od razu ten traktat konstytucyjny, reformujący, on się teraz nazywa reformujący, ale tak naprawdę co do treści to jest to samo, to w wypadku nawet jego odrzucenia przez inne państwa, to te państwa i również państwa, które nie ratyfikują, zachowają zdolność zgłaszania do tego traktatu swoich postulatów, natomiast te państwa, które ratyfikują, jeżeli w to zostanie wypchnięta Polska, praktycznie będą musiały już zaakceptować jego tekst.
Nic na tym nie zyskujemy.
Nic na tym nie zyskujemy, natomiast mnie martwi, jeżeli taki głos padł ze strony prezesa PiS, to mnie to martwi, dlatego że w negocjacjach europejskich należało podnieść wiele spraw i bezpośrednio dotyczących tekstu traktatu, na przykład wpisanie do wartości podstawowych Unii Europejskiej praw rodziny, o to wielokrotnie się upominaliśmy w parlamencie, a nawet wcześniej w debatach wewnętrznych. Trzeba było domagać się w tym traktacie odejścia od konceptu orientacji seksualnych, trzeba się było domagać o wartości chrześcijańskie we wstępie do traktatu, ale również w odniesieniu do postulatów wzmocnienia władzy Unii Europejskiej, na przykład zwiększenia spraw decydowanych większością kwalifikowaną, większością głosów, albo w stosunku do wprowadzenia instytucji wspólnej polityki zagranicznej, należało się domagać prostych, zwykłych sprawdzianów solidarności, czy my rzeczywiście politycznie jesteśmy bliżej siebie. Na przykład sprawa wspólnej polityki rolnej realizowanej na zasadach równych dla wszystkich krajów europejskich, pełne dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników. Sprawa na przykład solidarności energetycznej, a więc rezygnacja przez Niemcy z całkowicie nieeuropejskiego, jednostronnego, realizowanego poza Polską, poza państwami bałtyckimi pomysłu gazociągu bałtyckiego. Sprawa nieoddawanie nieokreślonej Radzie Mędrców, ale kierunkowa decyzja polityczna co do rozszerzenia Unii Europejskiej, jakie kraje chcemy przyjąć, których nie przyjmiemy, no wtedy można mówić o wspólnej polityce zagranicznej, jeżeli ustali się jej cele. Tych spraw nie podnoszono w traktacie, no i teraz jesteśmy dalej w ten traktat pchani. No, jeżeli tak jest, jak pan mówił, to jest zła wiadomość, to by oznaczało przyspieszony proces ratyfikacyjny i wtedy ostatnią deską ratunku dla możliwości obrony interesu publicznego to jest oczywiście referendum, ale samo prowokowanie w tej chwili szybkiej ratyfikacji jest działaniem przeciwko interesom Polski, jest również, jeżeli obecny rząd w to idzie, wyzbywaniem się przez rząd instrumentu własnej polityki, którą skoro podjął się rządzenia, ma obowiązek prowadzić w interesie Rzeczypospolitej.
Ja może dodam tutaj jeszcze tą rzecz, że za zawarcie tego traktatu jest odpowiedzialny niestety rząd Jarosława Kaczyńskiego. Ten traktat został podpisany czy uzgodniony na szczycie w Brukseli w czerwcu roku ubiegłego. Polskę reprezentował na tym szczycie prezydent Lech Kaczyński i akceptacja tego traktatu jest dalekim, jest odstępstwem od tego, co głosił PiS jeszcze rok czy dwa lata temu. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten model współpracy europejskiej, który przewiduje traktat reformujący, podpisany przez prezydenta, uzgodniony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jest odstępstwem, bardzo silnym odstępstwem od tego, co głosił PiS na temat współpracy europejskiej. Ten traktat szalenie osłabia pozycję Polski w strukturach Unii. Unii Europejskiej. A zatem myślę, że głosem rozsądku byłoby, gdyby Jarosław Kaczyński wycofał się z tej decyzji, dlatego że to jest tak na dobrą sprawę sprawdzian, czy realizujemy polski interes narodowy, czy wprost przeciwnie, decydujemy się na realizację polityki, którą kiedyś Jarosław Kaczyński określał politykę białej flagi, czyli kapitulacji przed silniejszymi państwami, dominującymi państwami w Unii Europejskiej. Zgoda na ten traktat była swego rodzaju kapitulacją przed dominującymi państwami. I w gruncie rzeczy, jeżeli Jarosław Kaczyński będzie to stanowisko powstrzymywał, to znaczy, że to on staje się przedstawicielem partii białej flagi.
Odbierzmy następny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy ja mogę mówić?
A kto mówi?
Ja, Anna z Piastowa.
Witamy Pani Anno, proszę bardzo.
Ja jestem zbulwersowana oczywiście wypowiedziami Pana Prezydenta. Wiemy, jakie zagrożenie traktat konstytucyjny oczywiście jest zagrożeniem dla Polski. A ciągle w telewizji podkreśla oczywiście prezydent, że podpisanie i przyjęcie traktatu konstytucyjnego i karty praw podstawowych to wielki sukces dla Polski. Jestem zbulwersowana tym, że prezydent, któremu wyborcy zaufali, że w ten sposób chce oczywiście sprzedać Polskę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja myślę, że sytuacja tego traktatu, ona określi pozycję w Polsce kilku pokoleń. Tak naprawdę to nie jest kwestia tylko tego, jak będzie działał obecny rząd, w jakich warunkach będzie działał następny rząd po zmianie władzy, w jakich warunkach będzie działać i żyć w Polsce i wpływać na sprawy polskie nasze pokolenie. To jest sprawa kilku następnych pokoleń Polaków i dlatego dzisiaj jest ważne to, żebyśmy zachowując zdrowy sąd o wszystkich wypowiedziach publicznych zrobili wszystko, żeby ten zły traktat nie był ani pochopnie przez Polskę przyjęty, żebyśmy w ogóle mieli możliwość go ocenić. To jest traktat całkowicie sprzeczny z ocenami, które na jego temat formułowali przedstawiciele obu wielkich partii politycznych przez kilka ostatnich lat. Rzeczywiście stanowisko Platformy Obywatelskiej koncentrowało się wokół spraw radykalnego obniżania pozycji Polski w Europie. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości było wiele szersze. Pokazywało, że tak naprawdę bardzo przedwczesne jest wprowadzanie instytucji wspólnej polityki europejskiej. No, nie mówimy, do tej pory nie mówiliśmy o jednym bardzo poważnym ryzyku tego traktatu. On na przykład przesądza rezygnację z waluty narodowej, a ja przypomnę, że prezydent Rzeczypospolitej zapowiadał, że dopiero w przyszłym roku mieliśmy rozpocząć spokojną debatę narodową na temat przyjmowania albo nie przyjmowania i przy ewentualnym przyjęciu terminu przyjęcia euro. Dopiero w przyszłym roku mieliśmy rozpocząć dyskusję, ale w której traktowalibyśmy posiadanie waluty narodowej jako istotne dobro, bez którego nie można rezygnować, bez poważnego namysłu. W tej chwili mamy podpisać już i to bardzo pochopnie traktat, który przesądza rezygnację z tego instrumentu ochrony konkurencyjności polskiej gospodarki, ale również, przynajmniej w perspektywie kilku najbliższych lat, ochrony poziomu życia polskich rodzin, poziomu życia polskiego społeczeństwa. Więc sprawa jest bardzo poważna i tutaj musimy zdecydowanie szukać w taki sposób wpływać na stanowisko wszystkich uczestników życia publicznego, żeby przede wszystkim prawa Polski, polski interes narodowy, a także wizja solidarnej współpracy europejskiej, szanującej prawa Polski, służącej Polsce, skoro w tej współpracy uczestniczymy, żeby to wszystko było zachowane. A ten traktat jest bardzo poważnym wyzwaniem. Oczywiście ja myślę, że warto też mówić o odpowiedzialności poszczególnych rządów za sposób wynegocjowania tego traktatu. Bo jest sprawą bardzo niedobrą, że opinia katolicka w stosunku do tego traktatu została do tego stopnia zlekceważona, że tak naprawdę spraw takich jak nieobecność w traktacie europejskim praw rodziny, jak brak jakiejkolwiek deklaracji szacunku dla życia chrześcijańskiego w Europie, jak...
Mówiąc o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Tak, no to minimum minimorum, ale w gruncie rzeczy Europa ma nie tylko korzenie chrześcijańskie, ale jak spojrzymy na te wielkie demonstracje w Madrycie na przykład, ta milionowa demonstracja ostatnio, reakcje we Włoszech w obronie Ojca Świętego. No w Europie istnieje życie katolickie i w Europie istnieje życie chrześcijańskie i to życie jest wielkim dobrem dla dla, to jest wielkie dobro dla Europy. Żaden kraj, Polska na pewno nie, w Polsce zawsze mieliśmy zasadę szacunku dla każdego sumienia. Ale tak jak, no, tak jak ludzie w różny sposób żyją prywatnie, lepiej lub gorzej sobie radzą ze swoim życiem rodzinnym, ale chyba wszyscy się zgadzamy, że nie dowolny sposób życia rodzinnego jest wartością społeczną, ale że dobre życie społeczne jest, dobre życie rodzinne jest wartością dla całego społeczeństwa. I tak samo życie chrześcijańskie jest wartością dla Europy, które należałoby afirmować, chronić. No i sprawa trzecia, na przykład brak ochrony, realnej ochrony rodziny, czy wprowadzanie zagrożeń rodziny przez ten koncept orientacji seksualnych, a więc podporządkowywania życia rodziny i praw rodziny po prostu dowolnie realizowanym skłonnościom seksualnym, mogącym się domagać równości w stosunku do życia rodzinnego i podważającym społeczny status rodziny we wszystkich dziedzinach polityki społecznej, prawa cywilnego, wychowania publicznego. Te sprawy w ogóle przez naszych negocjatorów nie zostały podjęte i one też wymagają oceny publicznej, ale zaznaczę jedną rzecz bardzo mocno. Teraz nie jest czas rozliczeń historycznych, nawet historii niedawnej. Teraz jest kwestia odpowiedzialności i to, co proponujemy, to przynajmniej na czas najbliższych miesięcy zgoda narodowa wokół jednej sprawy, że w ciągu najbliższych miesięcy Polska powinna rozpocząć debatę narodową, obserwować debatę publiczną w innych krajach europejskich i przygotowywać spokojnie swoją decyzję narodową w tej sprawie. My lojalnie przedstawiamy argumenty negatywnie oceniające ten traktat. Niech się odezwą jego zwolennicy, ale niech na to odpowiedzą, ale niech dyskutują. Niech dyskutują, a nie niech wykorzystują swoją przewagę, żeby z pominięciem opinii publicznej jak najszybciej ten traktat narzucić tak, żeby Polska o nim nie mogła decydować. Ja bym pokazał taką jeden przykład historyczny. Austro-Węgry były państwem, gdzie życie Polski rozwijało się jak na standardy XIX wieku dobrze. Mieliśmy teatr, premier Wyspiańskiego był w tamtym czasie, Uniwersytet Jagielloński działał bardzo dobrze, Sejm Galicyjski, samorządy i tak dalej, to wszystko było dobre. Natomiast prawdę mówiąc, ojcze, każdy historyk się z tym zgodzi, że to, ilu mieliśmy ministrów w Wiedniu, tych, że tak powiem, austrokratów, to większego znaczenia dla sprawy polskiej nie miało. To akurat większego znaczenia dla sprawy polskiej. I tu jest takie ryzyko, że dla pozycji klasy politycznej w układzie władzy Unii Europejskiej, w układzie władzy w Brukseli, można poświęcić bardzo realne, wielopokoleniowe interesy narodu. I o tym powinniśmy dyskutować. A zwrócę uwagę, że my stawiamy sprawę dobrej współpracy europejskiej w interesie Polski, Europy Środkowej i w ogóle w interesie Europy. I to jest uniwersalistyczny punkt widzenia, dlatego że ten traktat, tak jak przed chwilą mówił Marian Piłka, on nie jest tylko, on jest pod wieloma względami niebezpieczny dla naszych praw, dla naszych interesów, pomija wartości, które są dla nas cenne, ale to jest również wszystko ze szkodą dla współpracy europejskiej w ogóle.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Mazowsza. Ja mam kilka spraw do podniesienia i chciałabym uprzejmie prosić o umożliwienie mi wypowiedzenia tego. Przede wszystkim chciałabym zacząć od pytania, na które oczywiście odpowiem. Czy referendum zmanipulowane jest ważne i skuteczne? Oczywiście nie jest ważne i jest bezskuteczne. To pytanie dotyczy także referendum, które się już odbyło, dotyczące wyjścia. Ja rozmawiałam w tej sprawie dawno już temu, między innymi z panem obecnym senatorem Andrzejewskim. I oczywiście on się zgodził z tym, że jest to referendum nieważne i wymaga po prostu to od organów państwa uznania jego bezskuteczności. Po prostu czas najwyższy już stanąć w prawdzie właśnie i powiedzieć, że było to referendum bezwzględnie nieważne i bezwzględnie nieskuteczne. Bezskuteczne. I teraz nie będę już tej sprawy kontynuować, a teraz chciałabym, abyśmy jednak uzgodnili w tej bardzo poważnej sprawie pewną terminologię. Ponieważ musimy wiedzieć, o czym mówimy. Panowie używacie wymiennie słów współpraca i integracja. Także jest tu pewien problem bardzo poważny dotyczący terminu suwerenność. Ale zacznę od tych dwóch terminów. Otóż pozwoliłam sobie sobie wziąć słownik wyrazów obcych i pozwoli ojciec, że zacytuję. Co to jest integracja? Integracja to jest scalanie, proces tworzenia całości z części albo włączanie jakiegoś elementu w całość, zespolenie i zharmonizowanie składników zbiorowości społecznej. Integralny, całkowity i nienaruszalny. Jest to słownik wyrazów obcych Kopalińskiego. A więc niedopuszczalny jest, po prostu niedopuszczalny. Wymiennie używanie słowa współpraca i integracja. Współpraca nie wymaga integracji. I w ogóle, jeszcze raz powtórzę, jest to niedopuszczalne.
Dziękujemy Pani Anno, może na tym skończymy, bo Pani wiem, że mogłaby mówić bardzo długo. Natomiast my możemy też tak sobie życzeniowo mówić o tych, prawda, że będziemy uważać, że coś jest nieważne, czy prawda, domagać się jakieś odwołania czy uznania za nieważne. Były organy, które uznały ważność, prawda, przeprowadzonego referendum, no i trudno, i jest taka rzeczywistość, jaka jest. W tej chwili nie ma co jakimiś marzeniami żyć.
Czy Unia Europejska i współpraca, dobrze, że Pani dba o precyzję pojęć, w jakim zakresie integracja jest współpracą, w jakim wykracza poza współpracę, ale Unia Europejska jest faktem, który ma aspekty pozytywne i negatywne. Polska jest w Unii Europejskiej. Dzisiaj stoimy przed kwestią oceny tego traktatu. Ja myślę zresztą, że tu jest pewne niebezpieczeństwo, dlatego że ludzie, którzy będą chcieli przeforsować ten traktat, no bo trudno mówić, że go popierają, bo trudno znaleźć dobre strony tego traktatu. Ale ludzie, którzy będą chcieli przeforsować ten traktat, będą mówić o tym, że tak naprawdę ten traktat, przeprowadzenie tego traktatu to kwestia udziału Polski w Unii Europejskiej. To jest nieprawda, bo czy ktoś jest zwolennikiem czy przeciwnikiem, to Polska jest w Unii Europejskiej i jeżeli ten traktat nie zostanie przyjęty, tak jak nie został przyjęty traktat konstytucyjny wskutek decyzji referendalnych Francuzów i Holendrów.
Nie spowodowało to wykluczenia to Francji ani zmagania Francji.
Unia Europejska ma bogatą bazę traktatową od traktatów rzymskich, których niedawno półwiecze obchodziliśmy, po traktat nicejski, traktaty akcesyjne i będzie pracować w tych ramach. Być może szukać innych form uzgodnienia innych zasad współpracy, ale odejście od tych złych rozwiązań, to jest dobre wyjście. To nie jest kwestia tego, czy Polska będzie należeć do Unii Europejskiej, czy nie, tylko na jakich zasadach będzie działać Unia Europejska. I cały czas apeluję do liderów zarówno rządu, jak i opozycji, żebyśmy zachowywali się tak, jak kraj, który już jest w Unii Europejskiej, więc kształtuje zasady i działania, a nie jak kraj aspirujący, który musi zaakceptować cudze uzgodnienia. Nie, my te uzgodnienia kształtujemy i to jest nasza miara udziału w Unii Europejskiej. I trzeba tutaj działać śmiało, myśleć o Polsce i pamiętać o tym, że mówię, że my nie organizujemy warunków udziału ludzi naszego pokolenia w strukturach władzy Unii. My decydujemy o zasadach, które określą na kilka pokoleń zasady życia naszego narodu, zasady życia naszych dzieci i ich dzieci. I trzeba podejmować decyzje z tą odpowiedzialnością.
I naszą współodpowiedzialność za Europę, bo od momentu, kiedy staliśmy się członkiem Unii Europejskiej, to na co liczył zwłaszcza Jan Paweł II, to, że nie tylko będziemy dbali o to, o nasz wąsko pojęty interes, ale także o to, żeby cała Europa się rozwijała. A ten traktat jest także niedobry, o czym się często zapomina, dla Unii Europejskiej, bo to jest taka fałszywa, ślepa uliczka, w którą próbuje się narody europejskie wepchnąć. Europie jest potrzebna współpraca, na pewno jest potrzebna pewien stopień integracji, ale ta współpraca powinna wzmacniać narody europejskie, powinna dynamizować ich rozwój. Natomiast nie powinna być czynnikiem, który ogranicza ich suwerenność, ogranicza ich zdolności rozwojowe. Integracja powinna się opierać na zasadzie, że tyle wspólnych instytucji, ile wspólnych wartości i wspólnych interesów. I wtedy ta integracja jest oparta na zdrowej zasadzie.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Witam pana.
Ja chciałem zapytać o taką sprawę. słyszymy, przyjmujemy traktat europejski. Mówi tak pan prezydent, mówi pan Jarosław Kaczyński. Chciałbym prosić, żeby ci panowie nam wyjaśnili, mnie i współrodakom, jak się będą niektóre rzeczy nazywać i czym będą po przyjęciu tego traktatu. Tam ma być prezydent, tam ma być minister spraw zagranicznych, potem ma być państwo, są komisarze, które będą rządzić. Wobec tego pytam, jak się będzie nazywać ten kraj? Czy jakiś kraj nadwiślański? Po co nam flaga, skoro jest zawieszony w tej chwili, ale na pewno przepchną również i flagę. Więc po co nam flaga? Jaka flaga Polski bez Polski? Czym będzie? Jakąś pieśnią regionalną? Po co nam pan prezydent? No chyba do Muzeum Figur Woskowych należałoby go odesłać jako ostatniego prezydenta Polski. Po co nam pan premier? No bo jest, właściwie będzie goniec między Brukselą a Warszawą. Po co panowie ministrowie? Są komisarze. Po co Sejm, który niczego nie będzie uchwalał, bo jest wyższość praw europejskich? Po co Sąd Najwyższy, jeżeli wiadomo, że i tak Bruksela decyduje w sprawach decydujących? Niech nam ci panowie wyjaśnią, bo po co my będziemy ich mieli utrzymywać? Po to, żeby jeszcze więcej podatków płacić? Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże.
Ja myślę, że to będziemy decydować w najbliższym czasie. Przed chwilą Marian Piłka mówił o prostej zasadzie, którą powinna się kierować współpraca europejska. Tyle wspólnych instytucji i kompetencji, ile wspólnych wartości i interesów. My powinniśmy najpierw uzgadniać cele naszego działania, wartości, które chcemy chronić. Decyzje w takich oczywistych sprawach, jak na przykład stosunki handlowe z Rosją, solidarna polityka energetyczna, zasoby, po które chcemy sięgać i drogi transmisyjne, jakie chcemy realizować, stosunek do rodziny i wartości podstawowych, to są sprawy, o których warto rozmawiać, a zwiększanie władzy Unii w sytuacji, gdy tak naprawdę nie wiemy, jaką politykę będzie prowadzić, no to jest wielki błąd. Ja nie do końca, muszę powiedzieć, rozumiem opinie tych wszystkich, którzy nagle parę miesięcy temu zaczęli wyrażać wielką satysfakcję z powodu treści tego traktatu, bo tylko przy jednym kryterium można uznać go za dobry. Jeżeli zrezygnujemy ze stanowiska Polski, takiego stanowiska Polski, jakie było definiowane od artykułu Donalda Tuska i Jana Rokity, po przemówienia jeszcze jako szefa opozycji Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli zrezygnujemy ze stanowiska polskiego i będziemy mówili, że mamy do oceny tylko różne stanowiska propozycji przedkładanych nam przez zagranicę, to możemy powiedzieć tak, no ta propozycja jest nieco lepsza niż traktat konstytucyjny. No choćby z tego względu, o czym pan przed chwilą mówił, że rezygnuje z tych zewnętrznych atrybutów nadpaństwowości w stosunku do Unii, flagi, hymnu i tak dalej. No ale to są rzeczy czysto symboliczne. Natomiast jeżeli my pamiętamy o stanowisku Polski, tego, czego my oczekujemy, sprawdzianów solidarności, jakie my stosujemy w dziedzinach takich jak rolnictwo, jak energetyka, jak wartości podstawowe, kryteria moralne, w oparciu o które mamy formułować dobro wspólne, które chcemy realizować, zasady solidarności narodów Europy, no to wówczas ocena tego traktatu może być tylko negatywna. Jeżeli nie mamy własnego stanowiska, to możemy mówić, że spośród rzeczy, które nam zaproponowały te ośrodki kierownicze Unii Europejskiej, to jest może nieco lepsze jak traktat konstytucyjny, ale już to dowodzi po prostu całkowitej niesamodzielności myślenia, że my możemy być tylko odbiorcą propozycji, z których wybieramy najmniej niedogodne. Ale tak naprawdę to jest rezygnacja z polityki polskiej. Ja myślę, że to jeszcze raz powtórzę. Teraz jest nie czas rozliczeń. My proponujemy bardzo rozsądną formułę zgody narodowej na najbliższe miesiące. Rozpocznijmy debatę. Niech się odezwą zwolennicy tego traktatu. Niech powiedzą, co w nim widzą dobrego. Niech wysłuchają argumentów krytycznych. I jednocześnie obserwujmy debatę w innych krajach europejskich. Potem będziemy decydować, jeżeli ratyfikacja traktatu będzie bezprzedmiotowa w wypadku negatywnych decyzji w innych krajach, no to oczywiście będziemy na nowo formułowali nasze stanowisko i wszystko, co do tej pory mówiliśmy jako kraj w naszej debacie publicznej, w stanowisku naszych władz będzie aktualne. Jeżeli nie, no to najwłaściwszą formą ratyfikacji będzie referendum, ale wtedy społeczeństwo będzie decydować już przynajmniej po paromiesięcznej debacie.
Trochę bardziej świadomie,
ale
prawda?
Ratyfikowanie w tej chwili, ja powtórzę, to nie jest tylko zamykanie nam ust, to jest również, to jest zamykanie ust ludziom, którzy mają opinię krytyczną. polityczną. Ale to jest rezygnowanie z instrumentu własnej polityki przez ludzi, którzy dzisiaj kierują Polską. I do tego w imię obowiązków, które przyjęli, apelujemy, żeby z tego nie rezygnowali, że jeżeli się bierze władzę, to trzeba prowadzić politykę polską i nie można przedwcześnie wyzbywać się instrumentów. Nie będzie tych pochwał z Unii Europejskiej za prymusowską szybką ratyfikację. Naprawdę być może będą pozytywne opinie dla paru polityków, ale to nie wzmocni stanowiska Polski jako państwa.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Serdecznie witam pana marszałka Marka Jurka, posła oraz czcigodnego ojca prowadzącego. Janusz ze Szwecji.
Tak.
Media kształtują świadomość narodu. Obecnie największym zagrożeniem dla utraty suwerenności i niepodległości naszej ojczyzny jest ratyfikacja traktatu reformującego. I jest on szkodliwy, niepotrzebny i niezrozumiały. Dlatego, że punkt pierwszy, jest tam brak odwołania do Boga. Dwa, brak też zabezpieczenia i kultywowania i rozwoju działalności organizacji chrześcijańskich i Kościoła katolickiego i brak chrześcijańskich korzeni Europy. Ratyfikacja tego traktatu to zepchnięcie Kościoła katolickiego na margines i utrata niepodległości. Ponieważ artykuł 10 tego traktatu mówi o nadrzędności nad konstytucją naszej ojczyzny. Obowiązkiem wszystkich jest mówienie prawdy, a w szczególności przywódców Kościoła. I dlatego pytam, proszę o konkretną odpowiedź, kiedy w mediach, w telewizji, w kościołach zostanie odczytany list pasterski episkopatu lub poszczególnych biskupów nawołujący rząd, prezydenta, partie polityczne i naród do pokazania zalet i wad tego traktatu i debaty w całym społeczeństwie w celu wymuszenia referendum, ponieważ zgodnie z konstytucją naszą obecną, artykule 4, suwerenem jest naród polski. I dlatego 460 posłów, a większość z nich o wątpliwej reputacji patriotycznej i religijnej, nie ma prawa decydowania o przyszłości 38-milionowego narodu. I proszę o konkretną odpowiedź, kończąc, jakie działania zamierzamy robić w tym kierunku, i ponieważ należy obudzić cały naród i rządzących, i prezydenta, i premiera. Poproszę o konkretne działania. I proszę, kończąc, przypominam, że po 1 stycznia 2009 nie będzie już o czym dyskutować, ponieważ cały naród wraz z Kościołem będziemy niewolnikami Unii Europejskiej. Proszę o konkretne działania, wskazać na konkretne działania. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No właściwie o tych konkretnych działaniach cały czas tutaj mówimy, prawda?
Prawica Rzeczypospolitej prowadzi cały czas konkretną kampanię. Zresztą ja myślę, że tutaj nie ma sensu używać za mocnych słów, bo one nawet utrudniają debatę, niewolnictwo i tak dalej. Po tym traktacie też będzie polityka Francji, Polski, Niemiec czy Włoch. Problem w tym, że cele Unii Europejskiej będą określone bardzo źle. Pan bardzo trafnie wyliczył szereg defektów tego traktatu, ale ja dodam jeszcze jeden, że tam jest brak najbardziej naturalnej instytucji, która stanowi podstawę życia narodów, to znaczy rodziny. W artykule 1a wśród praw podstawowych Unii tam mamy i rynek, i tolerancję, i niedyskryminację, i demokrację, tylko nie mamy rodziny. Jaka od czasów starożytnych wiadomo, no jaka demokracja może funkcjonować bez wychowywania obywateli, dobrych obywateli, dobrych ludzi w rodzinach. Tam rodziny w ogóle nie ma. Ale druga rzecz to jest to, że ten traktat zwiększa władzę, zwiększa kompetencje Unii Europejskiej bez określenia celów odpowiadających wartościom i interesom wszystkich narodów Europy, które Unia Europejska ma realizować. No i trzecia rzecz. Dzisiaj Europa jest w stanie kryzysu, to powiedzmy sobie otwarcie. Marian Piłka mówił parę minut temu o jego wymiarach, kryzys demograficzny, kryzys tożsamości. Niestety wiemy, że dzisiaj życie chrześcijańskie koegzystuje z bardzo wieloma formami kontestacji życia i tradycji chrześcijańskiej, ale to, czego my się dzisiaj w Polsce musimy domagać i co musimy budować, to jest budowanie silnej opinii chrześcijańskiej w Europie, przejawiającej się w stanowisku państw, przejawiającej się we współpracy ze Stolicą Apostolską. To jest to, co Sejm apelował w poprzedniej kadencji w uchwale bioetycznej. Uchwała przyjęta 84% głosów, że politycy Unii Europejskiej powinni z wdzięcznością i uwagą przyjmować głos Stolicy Apostolskiej, bo to jest tak naprawdę zawsze głos, który wzmacnia duchowo Europę. My powinniśmy budować opinię chrześcijańską przejawiającą się w prawodawstwie naszego kraju i wtedy będziemy wpływać również na dobry kształt współpracy europejskiej. Ten traktat jest zaprzeczeniem tych wartości, niestety zaprzeczeniem wskutek też po części bierności naszych negocjatorów, którzy tych spraw nie podjęli. Ale jeżeli ten traktat nie wejdzie w życie, to my jako Polska zyskujemy szansę, być może Pan Bóg da nam tą drugą szansę, my zyskujemy szansę podniesienia tych spraw na nowo. Wtedy może być w Europie albo nowy czas refleksji, albo w ogóle nastąpi zawieszenie tego rodzaju koncepcji, generalnych regulacji. Będziemy współpracować pragmatycznie na dotychczasowej bazie traktatowej i wypracowywać nowe pola współpracy, po prostu szanując siebie, szukać pól współpracy, a Polska będzie definiować swoje stanowisko i swoją wizję solidarności europejskiej. To warto robić, ale to, co dzisiaj jest do zrobienia, to jak mówię, no dzisiaj przede wszystkim potrzebna jest duża, poważna debata narodowa, gdzie Polacy będą mogli dowiedzieć się o tym, jak ten traktat naprawdę wygląda. Oczywiście, no my jesteśmy otwarci na wysłuchanie argumentów jego zwolenników. Niech się odezwą, jeżeli widzą tam jakieś zalety, niech powiedzą, jakie te zalety są. Zresztą tych zalet chyba tak naprawdę nikt nie widzi. Ja zacytuję jeden głos, dla mnie bardzo cenny, bo mojego bezpośredniego polemisty, ministra Janusza Lewandowskiego, który dzisiaj jest w Parlamencie Europejskim, w takim dwugłosie w Rzeczpospolitej. On powiedział wyraźnie, że bez tego traktatu Unia Europejska może z powodzeniem efektywnie pracować dalej. Czyli cel tego traktatu jest ideologiczny, a nie praktyczny. On nie odpowiada interesom Unii współpracy narodów, tylko on po prostu buduje pewną pozycję instytucji Unii Europejskiej i daje jej pewną bazę ideologiczną, którą ona ma realizować. No ale na to się nie powinniśmy zgadzać. Polska się na to nie zgadzała. Przeciwko temu Polacy głosowali w pierwszych wyborach europejskich, w których braliśmy udział w 2004 roku. A to, że partie, które te głosy zebrały, zapomniały dzisiaj o tym, co mówiły 3 lata temu, no to bardzo niedobrze, ale dlatego o tym przypominamy.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, mówi Zofia z Jaworzna. Witam bardzo serdecznie i ojca prowadzącego, i pana marszałka, pana posła również. Ja mam taki dylemat właściwie, ponieważ kilka dni temu wysłuchałam z audycji Radia Maryja głosu pani posłanki Krupy, która właściwie wręcz nawoływała do tego, żeby no jednak było przeprowadzone referendum. Teraz słyszę, żeby no referendum, obawiam się, że wyjdzie znowu no nie tak, jak powinno, według nas naturalnie. Zgadzam się, że ten traktat nie jest najlepszy, ale jeżeli nie będzie skonsolidowania sił, to znaczy, no ja też mam niestety pretensje do pana marszałka, przepraszam, ale no nie podobało mi się to wyjście z PiS-u ze względu na to, że proszę zwrócić uwagę, jak bardzo PiS był atakowany z wszystkich stron. Ciągle się słyszało tylko, że to tylko Polacy szaleją, to tylko Polacy się nie zgadzają. Co właściwie nasi europosłowie mają do powiedzenia? No wiemy. ci, co są za, to jest dobrze, a ci, co są przeciw, są no, w jakiś sposób tam dyskryminowani. Jakie my mamy wyjście z tej sytuacji? Ogromnie mnie to niepokoi, ogromnie mnie to martwi, że właściwie ja rozumiem intencje panów, ale wydaje mi się, że czegoś mi tu brak, że brak mi takiej, no właśnie, działajmy razem, a nie przeciwko sobie. No, też mi się nie podoba, że pan Kaczyński wypowiedział się tak, jak tu było powiedziane przed chwilą. Niemniej jednak, no może spróbować go jakoś przekonać albo co, ale działajmy na litość boską razem, bo inaczej to naprawdę zginiemy jako naród. To wszystko Bóg zapłać.
Bóg zapłać?
Nie, dziękuję za ten głos. Postaram się wyjaśnić sprawy, które pani poruszyła, ale całkowicie zgadzam się z intencją działania razem. I to, co my proponujemy, to żebyśmy dzisiaj jako Polacy, nie dzieląc się, bo my chcemy zrozumieć ludzi, którzy uważają, mówią, że tyle rządów europejskich popiera ten traktat, że powinniśmy unikać izolacji i tak dalej. Chcemy zrozumieć to stanowisko, ale proponujemy zawieszenie tych sporów, debatę narodową, i na końcu decydujmy. Oczywiście pani ma rację, że jeżeli ratyfikacja tego traktatu będzie konieczna, bo będzie w innych krajach ratyfikowany, to najlepszą drogą jest referendum. Natomiast my jedynie mówimy, że nie ma co się spieszyć z ratyfikacją.
Jedno drugiego nie wyklucza, prawda? Czyli tak. Nie wyklucza to domaganie się.
Tak, jeżeli ratyfikacja będzie konieczna, to najlepszą drogą jest na końcu referendum. Ale dopóki w ogóle nie wiemy, czy będzie konieczna, bo wcale nie jest pewne, że on wejdzie w życie, że będzie miał jednomyślną zgodę innych państw europejskich, to Polska nie powinna się w tej sytuacji spieszyć z ratyfikacją. Również dlatego, że stanowisko tych państw, które wstrzymały się z ratyfikacją, poprzednio było odbierane jako nawet bardziej konstruktywne od tych, które go odrzuciły. Tu się naprawdę nie ma z czym spieszyć. A teraz sprawa wyjścia z PiS-u. No ja mam nieco inny pogląd, dlatego że ja musiałem opuścić partię rządzącą z tego względu, że krótko po mojej rezygnacji ze stanowiska marszałka Sejmu nie było możliwe przedyskutowanie w PiS-ie. To zostało wykluczone, tak jak teraz niektórzy inni politycy PiS-u zostali wykluczeni z kongresu PiS-u. Wtedy nie było możliwe przedyskutowanie stosunku PiS-u do cywilizacji życia. No jeżeli już nawet przedyskutować tego nie można w partii, no to po prostu nie ma sensu. Albo jeżeli się mówi, no to jak już się koniecznie upieracie, to może za parę miesięcy o tym podyskutujemy, a przez parę miesięcy będziemy prowadzić inną politykę. Ja rozumiem pani uczucia, ale myślę, że gdyby wtedy, w tej sprawie, czy w sprawie na przykład wycofania zakazu pornografii, co było niezbędnym elementem rewolucji moralnej, w sprawie efektywnej polityki prorodzinnej, gdyby takie bardzo niejednoznaczne stanowisko kierownictwa partii rządzącej napotykało na silniejszą reakcję opinii katolickiej, również taką reakcję, którą na swój sposób my wyraziliśmy, Marian Piłka, ja. Gdyby to było, to ten traktat nie byłby zawarty. Gdyby nie był zawarty, to na pewno dzisiaj PiS jako partia będąca w opozycji nie popierałby tego traktatu. Polska byłaby w lepszej sytuacji. Rzeczywiście to jest tak, że partia, w której działaliśmy, dostała ogromny kredyt zaufania opinii katolickiej, no ale ten kredyt przetworzyła na, między innymi, na zawarcie tego traktatu. My proponujemy również w tych warunkach, w imię tej jedności działania, o której pani mówiła, tego szukania pól współpracy, my proponujemy, nie cofajmy się do historii, jest jak jest, przynajmniej w tej chwili szukamy dobrego wyjścia dla Polski z tej sytuacji. Ale no na pewno nie powinien PiS jako partia brnąć, żeby tutaj podawać rękę obecnemu rządowi w bardzo szybkiej ratyfikacji, bo to byłoby w ogóle katastrofalne nieszczęście, chociaż myślę, że dałoby wielu ludziom do myślenia, gdyby się okazało, że ta sama koalicja PO, PiS, SLD, która zadecydowała o przerwaniu kadencji poprzedniego Sejmu, dzisiaj zadecydowała o przerwaniu tej pozycji Polski w Unii Europejskiej, jaką do tej pory miała, o ratyfikacji tego traktatu. Gdyby to było, że ta sama koalicja tych trzech silnych partii decyduje o tej sprawie, to byłoby bardzo złe. My proponujemy zupełnie inną drogę. Wiadomo, że komuniści w tej sprawie mają inne zdanie. Zostawmy postkomunistów tam, gdzie są. No, oni reprezentują na pewien pewną izolowaną, powinni reprezentować pewną izolowaną pozycję w polskim życiu publicznym. Mają swoje głosy, no to mają swoją reprezentację, ale nie powinni mieć wpływu. Niech pozostałe partie polityczne, no przynajmniej się zgodzą, że dzisiaj prowadzimy debatę narodową. Jeżeli na końcu to będzie potrzebna ratyfikacja, zróbmy referendum. Ale dzisiaj prowadzimy debatę narodową i obserwując stanowisko innych krajów, zorientujmy się, czy w ogóle ratyfikacja tego traktatu jest potrzebna. A jeżeli są zwolennicy tego traktatu, powtórzę jeszcze raz, to niech mówią o jego zaletach. Dlatego, że zastrzeżenia przeciwko temu traktatowi były formułowane od wielu miesięcy. Jest dostępny dokument, łatwo go odnaleźć na stronach Unii Europejskiej, dostępny dokument porównujący traktat konstytucyjny i ten traktat. To są praktycznie rzeczy identyczne. No tam różnice to jest nazwa, konstytucja, to, że nie ma hymnu, że nie ma oficjalnej flagi i tak dalej, ale to są naprawdę, proszę Państwa, elementy drugorzędne. Jest wspólny prezydent, wspólny minister spraw zagranicznych i obrony pod nazwą wysokiego przedstawiciela, wspólna polityka zagraniczna, decyzja o zniesieniu walut narodowych, jest rozszerzenie decyzji większością głosów na wiele spraw. Jeżeli będziemy decydować większością głosów o sposobie dysponowania środków europejskich, to tak naprawdę nie ma żadnej gwarancji polityki solidarności między zachodnią a środkową Europą. To jest zagrożenie dominacji, a obok tego wszystkiego jest odrzucenie jakichkolwiek form publicznego wyrażenia szacunku dla wartości chrześcijańskich, dla życia chrześcijańskiego, jest bardzo znaczące pominięcie praw rodziny, jest zrównanie niewymienionej w ogóle w tym traktacie rodziny z każdą dowolną formą skłonności seksualnych i zachowań pochodnych, które z tego wynikają. To nie jest traktat regeneracji duchowej i moralnej Europy, to nie jest traktat nowej solidarności. To jest traktat wzmacniający kompetencje środowisk kierowniczych Unii w sytuacji, gdy nawet dobrze nie zdefiniowaliśmy jej celów. Nie mówiąc o tym, że jest to traktat, który budzi zastrzeżenia konstytucyjne, ale o tym jakąś godzinę temu mówiliśmy. Jeżeli będzie potrzeba, to jeszcze raz rekapitulujemy, ale myślę, że większość słuchaczy to pamięta.
Pan poseł Marian Piłka?
Ja myślę, że trzeba pamiętać, że ten traktat jest dla Polski, że szalenie obniża pozycję, głos Polski w Unii Europejskiej. Dla tych wszystkich, czy dla Jarosława Kaczyńskiego, czy Donalda Tuska, którzy jeszcze rok czy dwa lata temu mówili o silnej Polsce w Europie, ten traktat jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co mówili. Czyli to pokazuje, że te głosy tych polityków, którzy zapewniali, że będą walczyli o silną pozycję Polski w Europie, okazują się tylko frazesami, które miały na celu pozyskanie wyborców, a nie realizowaniem polityki umacniania polskiej pozycji w Unii Europejskiej. I trzeba sobie to jasno powiedzieć. Traktat nicejski, który obowiązuje, daje Polsce 27 głosów, gdy Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania mają 29 głosów, czyli tylko dwa głosy mają więcej. Natomiast w traktacie reformującym głos Polski jest mniej niż połowę wartości głosu niemieckiego. To jest kwestia naszej zgody na osłabienie pozycji Polski. Jeżeli Jarosław Kaczyński mówi, że chce szybkiej ratyfikacji, to znaczy, że chce szybkiego osłabienia pozycji Polski w Unii Europejskiej. Taki jest niestety wniosek z postulatu szybkiej ratyfikacji.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Król Lino Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Pozdrawiam, Michał pozdrawia z Nadrenii Westfalii. Ja chciałem zwrócić na jedną sprawę, że tak za bardzo nam w ogóle to ani ta cała konstytucja niepotrzebna, żaden tam, właściwie to ta Unia tam jest też potrzebna jak piąte koło u wozu. Prawdę mówiąc, nie mówi się nic o Norwegii. Tak jakby wyrzuca się już z karty Europy, a w ogóle, że Norwegia należy też do układu Schengen wcześniej w ogóle niż my. Nie jest członkiem Unii Europejskiej. Nie ma problemów takich jak my się borykamy. Nikt im pod nogi żadnych kłód nie rzuca. Więc pytam się, dlaczego nie weźmiemy przykładu z Norwegii. Jest państwo państwo mniej więcej wielkością taką jak my. I popatrzcie, Norwegia stoi dzisiaj w czołówce państw europejskich. Celowo się nie mówi nic o Norwegii, bo właśnie jest poza strukturami Unii, a Unia jest to wielka biurokracja. Jest to hamulec rozwoju w ogóle i postępu w krajów tych słabiej rozwiniętych, bo mocne państwa takie jak Niemcy i Francja, one będą dominowały i będą takie wprowadzać rygory dla nas, bo my jesteśmy w pewnych dziedzinach jednak opóźnieni i to dość dużo. A poprzez te przemiany, które się właściwie dokonały, co tam mówiąc o przemianach, nastąpiła grabież majątku narodu polskiego, więc jesteśmy, można powiedzieć, tylko białymi negrami. Niczym więcej. Bo cóż w tych ostatnich 18 czy 19 latach, czym możemy się poszczycić? Co my żeśmy nowego wprowadzili takiego? Że 2 miliony ludzi musiało wyjechać z Polski, a cóż to się stało? Czy jakaś katastrofa się stała, czy jakiś kataklizm w Polsce przeszedł trzęsienie ziemi? Nic takiego nie było, nie. Chcą rozwalić państwo, rozgonić naród, a mówię wam, że poprzez, bo popatrzcie, coraz to więcej mają prawa. Na przykład samej tej obwodnicy w Dolinie Rozpudy. No do czego to podobne? Żebyśmy my, Polacy, nie mogli decydować o tym, co mamy robić. A to jest mała sprawa, a wiele innych będzie. Zobaczycie, co będzie. I jestem za tym, żeby jak najszybciej rozpisać tą właśnie to referendum. Wycofać się i pracować na własnych rachunek, wziąć wreszcie do rządu szlachetnych. Ludzie szlachetni powinni przyjść do rządu, a nie jacyś sprzedawczyki, złodzieje. Oni już dawno powinni siedzieć w kryminalnej i ciężko pracować, bo rzeczywiście wielka krzywda się polskiemu narodowi stała. I Kościół musi stanąć, tak jak non possumus powiedział prymas tysiąclecia, tak i obecnie episkopat musi to samo zrobić, bo inaczej to zniszczą Kościół, bo idzie cała walka przeciwko Kościołowi właśnie i przeciwko narodowi. Tyle to mam do powiedzenia. Z Panem Bogiem. Życzę wszystkiego najlepszego.
Ja myślę, że sprawa Norwegii to jest ciekawy przykład. No, dla Polski trochę abstrakcyjny, dlatego że my jesteśmy kilka lat po decyzji o udziale w Unii Europejskiej. W tej chwili dyskutujemy nie historię, gdzie nasz naród, biorąc pod uwagę i pozytywy, i negatywy tej sprawy, rozstrzygnięcie dokonał, tylko ocenę tego traktatu. No, ten traktat trzeba oceniać negatywnie, nie mówiąc o tym, że rzeczywiście jest wiele spraw, choćby z dziedziny praw człowieka, na które by należało coraz mocniej reagować, dlatego że no, to, co się my przyjmujemy pouczenia pod adresem naszego kraju, naszego narodu, na przykład co się dzieje w tej chwili w Hiszpanii, jeżeli chodzi o to narzucanie rodzinom deprawacji szkolnej, tego wychowania homoseksualnego w szkołach. To jest całkowite zaprzeczenie praw rodziny, a więc praw człowieka, ale niestety żadne instytucje się nie odzywają. Moim zdaniem my jesteśmy zdecydowanie zbyt pasywni, jeżeli chodzi o kształtowanie personalistycznej wizji praw człowieka. Do tego cały czas wzywał Jan Paweł II, kiedy mówił, że nie ma autentycznych praw człowieka w oderwaniu od praw rodziny i praw narodu. Nie ma autentycznej wizji praw człowieka w odniesieniu od godności natury ludzkiej. I jest rzeczą bardzo niedobrą, że my tak często co najwyżej przyjmujemy postawę defensywną, tłumaczymy się, kiedy jesteśmy oceniani, a nie walczymy o wartości naprawdę uniwersalne w Europie, a to jest coraz bardziej niezbędne. Ten głos polski jest potrzebny. Jan Paweł II bardzo liczył na to, że jeżeli Polska będzie brać udział w tej współpracy, to będzie to udział twórczy. Natomiast jak mówię, no coraz częściej nasze zachowanie, znaczy zachowanie naszych polityków jest takie, że liczy się pozycja w brukselskiej eurokracji, a nie tak naprawdę charakter Unii Europejskiej czy charakter współpracy europejskiej, jaki mamy kształtować tak, żeby to zwrotnie wracało do Polski. Nie tym, że będziemy, że to zewnętrzne otoczenie będzie na nas oddziaływać niekorzystnie, ale że będzie oddziaływać korzystnie, bo to jest możliwe. No Polska jest 6. krajem w Unii Europejskiej. Powinniśmy dbać o to, żeby przynajmniej w Unii ukształtowała się zdrowa opinia chrześcijańska. Powtórzę, to jest niezwykle potrzebne. Widzieliśmy ostatnio tą dramatyczną sytuację w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. To jest instytucja działająca poza Unią Europejską, ale skorelowana agenda Rady Europy, dlatego że wykonująca, nadzorująca przestrzeganie zasad zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka podjął najpierw dwa wyroki w stosunku do Polski. Pierwszy w sprawie pani Tysiąc, gdzie kazano płacić odszkodowanie za to, że dziecko żyje. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli są jakieś problemy pomocy i tak dalej, trudnego macierzyństwa, jak najbardziej państwo powinno pomagać, ale odszkodowanie za życie to jest coś naprawdę niezwykle perwersyjnego. Sprawa druga, narzucenie polskim samorządom akceptacji każdej demonstracji homoseksualnej, odebranie kompetencji decydowania o zgodzie albo niezgodzie na demonstracje w polskich miastach, no to jest odebranie jednej ze swobód samorządowych. A teraz słyszymy w odniesieniu do Francji wyrok o tym, że adopcje homoseksualne są prawem człowieka. Całkowicie spogwałcone praw dziecka, całkowicie z wykluczeniem roli rodziny. Rodzina staje się zbędna, jeżeli każda oparta, nie wiem, czy na skłonnościach seksualnych, czy na czym innym. Każda formuła zrzeszania się ludzi może być postawiona w miejsce rodziny. To jest całkowite pogwałcenie praw rodziny, tym bardziej, że tutaj mamy do czynienia z czymś etycznie nagannym. I w tej sytuacji Polska naprawdę powinna w większym stopniu upominać się o wartości naprawdę uniwersalne, tym bardziej, że mamy w Europie partnerów. Kiedy wykształcimy w Europie opinię chrześcijańską, to po pierwsze przestaniemy być negatywnie recenzowani, po drugie będziemy mogli się starać, żeby współpraca międzynarodowa chroniła zewnętrzne oddziaływania na poszczególne kraje przed oddziaływaniem niekorzystnym, żebyśmy wzajemnie kształtowali oddziaływanie korzystne w społecznym planie międzynarodowym. To jest realne, tylko wymaga zaangażowania. O tym mówił Jan Paweł II, o tym mówi Benedykt XVI. I to nie jest żadna utopia. I to nie jest żadna utopia, tak. To jest najważniejsze, że nam chcą wmówić, że to jest jakieś właśnie, że to są marzenia i tak dalej, to nie jest żadna utopia. Trzeba mieć odwagę to robić. Mogliśmy to robić przy tych negocjacjach, podnosząc sprawę na przykład praw rodziny jako wartości podstawowej, uznawanej wspólnej wartości podstawowej, ale mówię, no pracujmy tak, żeby Pan Bóg dał nam drugą szansę i wtedy jeszcze będziemy mogli upomnieć się, żeby solidarność oznaczała solidarność, a nie dominację, a dobro społeczne, żeby oznaczało dobro, a nie tolerancję dla rozkładu społecznego.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
mówi,
zawsze.
Mówi Maria Gulwik z Norwegii. Chciałam troszeczkę zaoponować przeciwko temu, co ten pan przed chwileczką powiedział. Norwegia nie należy do Unii, ale jest krajem stowarzyszonym z Unią. W związku z tym płaci składki, to jak i wszystkie inne kraje. W momencie, gdy Polska i inne kraje byłego bloku postkomunistycznego wchodziły do Unii, to podniesiono w Norwegii znacznie te składki. Norwegia musi się podporządkować wszystkim dyrektywom, które idą z Unii. Norwegia ma co prawda prawo weta, ale jak do tej pory, ile mi wiadomo, nie skorzystała z tego weta, bo czeka na jakąś rzeczywiście sytuację zagrażającą interesom bardzo poważnie Unii i Norwegii. Także nie chce po prostu szafować tym prawem weta. Norwegia ma dwa atuty. Jeden to są ryby, drugi to jest ropa, czego Polska niestety nie ma. Dlatego Unia się jeszcze liczy z Norwegią.
W stosunku nieproporcjonalnie duże zasoby naturalne w stosunku do 8-krotnie
tak.
mniejszej ludności.
10-krotnie mniejsza ludność. Do Polski, tak. Mhm. Więc odbywają się cały czas negocjacje z Unią i oczywiście, jak się to mówi, w Norwegii Norwegowie stoją w korytarzu i muszą się podporządkować temu wszystkiemu, co jest zadecydowane w Unii. Wpływają tylko na opinie, na decyzje, które zapadają w Unii tylko poprzez ewentualnie dobrą wolę Danii czy Szwecji, a pamiętam chyba ze 2 lata temu to było, jak Polska negocjowała swoje warunki. Pamiętam, że była jakaś sprawa rybaków i Polska się bardzo silnie postawiła i Norwegia na tym skorzystała. I tu się mówiło, że o, Norwegowie skorzystali ze względu na to, że Polska się tak postawiła. Także między innymi dlatego Norwegia głosowała przeciwko wejściu do Unii, bo właśnie nie chce, żeby Unia decydowała bezpośrednio o tym, o tych zasobach ryb morskich. Chce decydować o tym sama. Jakie kraje tu będą. Oczywiście musi kwoty dyskutować z Unią.
Tak,
to tylko tyle.
Dziękujemy serdecznie. Choć pewnie to nie tylko ten argument przemawiał za odrzuceniem przez ludzi tego przystąpienia Norwegii do Unii Europejskiej, bo to byłoby duże uproszczenie. Bardzo prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Marek z Warszawy.
Witamy, proszę bardzo.
Witam serdecznie wszystkich w studiu, ojca prowadzącego i panów posłów. I tak sobie myślę, że panowie tutaj nam mówicie o ogólnonarodowej debacie na temat tego traktatu. Ja nie bardzo sobie wyobrażam taką debatę, bo przy tych mediach, które mamy, to trudno sobie wyobrazić, żeby tam był jakiś parytet pomiędzy tymi, którzy są za traktatem i tych, którzy są przeciwko. Natomiast przekonywanie nas, słuchaczy Radio Maryja, o tym, że traktat jest szkodliwy dla Polski, że grozi utratą suwerenności i godzi w polski interes narodowy, no to jest przekonywanie już przekonanych w 90% paru. Natomiast jedynym właściwie wyjściem sytuacji jest wymuszenie referendum przez złożenie obywatelskiego wniosku do Sejmu, który będzie mocnym wnioskiem, to znaczy podpisany nie przez 500 tysięcy wymagane ustawą, ale co najmniej 1 milion albo jeszcze więcej. Wtedy Sejmowi nie będzie łatwo odrzucić taki wniosek. A co daje właśnie zarządzenie referendum? Mianowicie będzie kampania referendalna, która będzie trwała, no prawdopodobnie ustawa mówi o 90 nawet dniach i podczas tej kampanii będzie można głosić swoje poglądy w mediach publicznych również, bo to ustawa właśnie przewiduje taką sytuację, że uprawniony do udziału w publicznej debacie w mediach publicznych i to bez dodatkowych funduszy, bo to będzie ustawowo czas przydzielony, to będziemy mogli korzystać, pełnomocnik tych, którzy będą ten wniosek składali, będzie mógł prowadzić taką debatę. Niezależnie od tego, że będą w niej mogli brać udział również ci, którzy są w jakichś stowarzyszeniach czy też organizacjach pozarządowych, które właśnie mają w swoim statucie, czy też w swoim planie działalności sprawy związane właśnie z traktatem konstytucyjnym, czy też w ogóle sprawą przynależności Polski do Unii Europejskiej. No tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Znaczy, że po pierwsze każdy tydzień tej debaty to jest docieranie do społeczeństwa większej ilości argumentów i wiedzy na temat tego traktatu. Co do formy ratyfikacji, całkowicie się zgadzam, że gdyby ratyfikacja była konieczna, referendum jest jedyną właściwą formą. Ale to nie znaczy, że tą ratyfikację należy przyspieszać, dlatego że sytuacja, w której na przykład w ciągu 2 czy 3 miesięcy uzyskano by w drodze parlamentarnej czy w drodze referendalnej ratyfikację tego traktatu, a potem został on odrzucony przez inne kraje i ostatecznie nie wszedł w życie, trwałyby dalsze negocjacje, Polska byłaby już na gruncie treści tego traktatu, to byłaby sytuacja dla Polski bardzo niekorzystna.
Poza tym trzeba byłoby wziąć pod uwagę też argumenty, prawda, które przemawiały w tamtych krajach za odrzuceniem. One musiałyby się przebić też do opinii publicznej, że właściwie dlaczego tam większość społeczeństwa wypowiedziała się przeciw.
I to może być bardzo silny argument, tak jak te decyzje Francji i Holandii były przy traktacie konstytucyjnym bardzo silnym, też takim motywem dla ludzi do myślenia. Natomiast jeszcze raz powtórzę, całkowicie zgoda, jeżeli chodzi o formę ratyfikacji, jeżeli ona będzie potrzebna, ale najlepiej, gdyby ta ratyfikacja w ogóle nie była potrzebna, a w tej chwili w oparciu o błędne założenia rząd PO dąży do szybkiej ratyfikacji tego traktatu. Tak nawiasem mówiąc, jak SLD z kolei też dążyło do szybkiej ratyfikacji na drodze referendalnej. Polsce w ogóle, wpychanie Polski w ten przód tego peletonu ratyfikacyjnego jest niepotrzebne. To jest zły traktat i nie należy dążyć do jego ratyfikacji.
Na tym pośpiechu nic nie zyskujemy, jeszcze raz powiem.
Tak, natomiast należy mówić absolutnie, że rzeczą wybitnie nieuprawnioną byłoby, gdyby te partie, które w 2004 roku miały zdecydowanie negatywną opinię tego traktatu, dzisiaj szybko w parlamencie załatwiły ratyfikację. Także na pewno należy się asekurować i referendum jest dobrą drogą, ale o tyle, o ile ratyfikacja w ogóle będzie potrzebna.
Odbierzemy następny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Bądź pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca, pana marszałka, jak i pana posła. No ja bym chciał właśnie w związku z tym, że to się zgadzam, że my się nie możemy, nie powinniśmy sami przekonywać, więc chciałbym kilka pogłębionych takich informacji podać związanych z tematem dzisiejszej audycji. To po pierwsze, no chciałbym powiedzieć, że ta sprawa tego modelu Europy, która jest forsowana i która już jest przeforsowana w tym traktacie lizbońskim i w karcie praw podstawowych, bo warto powiedzieć to, co panowie nie powiedzieli, że mówi się o tym, że karta jest jakby osobnym dokumentem, ale w doktrynie prawno-międzynarodowej w tej chwili, którą już oficjalnie w Niemczech się mówi i Niemcy forsują ten model, że karta jest immanentną częścią traktatu lizbońskiego, wyodrębniona, ale jednocześnie ją uzupełniająca. Ten traktat, czyli praktycznie quasi konstytucję europejską przy zmianach, powiedzmy, typu nazw i tak dalej, że właściwie tylko semantyka się zmieniła, natomiast instytucje się zachowały te, które były w tym starym, w tej starej tak zwanej konstytucji europejskiej. I druga sprawa, to ja swego czasu według mnie jest to kontynuacja modelu Europy Joszki Fischera. Jeszcze raz chciałbym powiadomić, nie wiem, czy w Polsce ta sytuacja w 2000 roku, kiedy Joszka Fischer na Uniwersytecie Humboldta 12 maja wygłosił programowe wystąpienie o kształcie Europy XXI wieku, przeszło to w Polsce krótka dyskusja, ale praktycznie nikt nie zwrócił uwagi. I praktycznie ten model jest wdrażany, został wdrożony w tym, pierwsze w tej konstytucji, która została niby odrzucona i przerobiona, ale w traktacie lizbońskim, czyli praktycznie dwa państwa, czyli Francja, mówi się o sześciu, ale praktycznie Francja i Niemcy nadają ton Europie. Ja to nazwałem swego czasu w artykule, który skomentowałem politykę niemiecką, ale głównie sprawę właśnie Joszki Fischera, tego wystąpienia 12 maja 2000 roku na Uniwersytecie Berlińskim. Napisałem, popełniłem to, może pan marszałek sięgnie do archiwów, ja to już któryś raz powtarzam, ale nigdy dość, dlatego że tam jest wykładnia doktryny niemieckiej tej super Europy, powrót do modelu Mitteleuropy i tak dalej, ekspansji Niemiec na wschód i właśnie między innymi służy ma ten model Europy. Ja napisałem ten artykuł Europa Federacyjna czy Niemiecka. I tam podkreśliłem, że właściwie to, co Niemcy forsowały, co Joszka Fischer i napisałem, niedostrzegalna, wręcz lekceważona w Polsce jest niemiecka koncepcja polityczna, która będzie miała daleko idące, groźne konsekwencje dla Europy, a Polski w szczególności. 12 maja rozpoczęto forsowanie koncepcji nowej Europy Federalnej. Została ona przedstawiona i tak dalej. I praktycznie to, co w tym artykule i w tej analizie, ono się nie zdewaluowało, a wręcz nabrało realnych kształtów. I do tego nawiązując jeszcze, to dzisiaj pan marszałek mówił o tym Radzie Mędrców i tak dalej. Ta Rada Mędrców już została powołana. Panie marszałku, przecież 9 listopada przy hucznych wystąpieniach pana, między innymi pana wicekanclerza Steinmeiera, ministra spraw zagranicznych, powstała oficjalnie Europejska Rada do Spraw Stosunków Międzynarodowych ECFR, czyli Council of Foreign Relations, European Council of Foreign Relations, gdzie Joschka Fischer, zresztą w komentarzach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych było Joschka is back und mit ihm der ECFR, czyli Joschka powrócił, a z nim razem ECFR, między innymi ta rada, powiedzmy, jest to ten pewien quasi super rząd, tam do niego wchodzi z polskiej strony pan Gieremek, pan Belka, pan Olechowski i jeszcze i na razie jest tam 60 nazwisk, komitet założycielski do 50 i praktycznie główną siedzibą jest Bruksela, ale jeszcze w tej chwili już mają biura w 5 czy 6 państwach, między innymi głównie Berlin, gdzie było to uroczyste połowanie 9 listopada do ubiegłego roku i ta rada, między innymi tam jest Gordon Ash, ten znawca brytyjskiej polityki, jeśli chodzi o Europę Wschodnią i wielu innych tak zwanych think tank, czyli tych powiedzmy mózgowców, którzy praktycznie rozpracowują jaki model Europa i ich między innymi modelem jest ten model Europy z traktatu lizbońskiego. Ale chciałem właśnie powiedzieć, że to, te rzeczy, przecież to co popełnił polski rząd pisowski 23 czerwca to była jawna kapitulacja. Ja mówiłem zaraz po tym podpisaniu, kiedy jak mógł się przestraszyć prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej dwóch zdań pani kanclerz Merkel, która zagroziła zerwaniem wtedy spotkania, co było niemożliwe z punktu widzenia czysto proceduralnego i niestety po konsultacjach z bratem premierem, to też wyglądało trochę śmiesznie, że prezydent dzwoni i prosi Tony Blaira i Sarkoziego, żeby rozmawiali z panem premierem w Warszawie na temat, czy Polska się zgodzi, czy nie właśnie, czyli skapituluje. I te rzeczy, no to były skandaliczne. Jak ja tu obserwowałem całą noc kanał informacyjny Feniks, który na bieżąco te rozmowy przez 24 godziny wtedy w Brukseli transmitował, no to było poniżające. Ale to jest ta sprawa, no i według mnie to jest forsowanie tego modelu. Za mało mówimy o tym, że to jest pewien model bismarckowskiej Europy, która została niezrealizowana w I wojnie światowej, w II, bo to była pewna koncepcja siłowego narzucania krajom Europy tego modelu, który w tej chwili w pokojowej, w ubraniu prawno-międzynarodowym realizuje się, bo tu chodzi o zdobywanie przestrzeni gospodarczej, a jednocześnie ekspansję kulturową i plus do tego trzeba dodać ten czynnik ideologiczny, że w tej chwili w Europie Zachodniej w elity, to są elity lat 68 roku, tej tak zwanej nowej lewicy i praktycznie dlatego walka z Kościołem, walka z instytucjami kościelnymi, na co zwrócił ostatnio nasz papież Benedykt XVI, między innymi to, co chciał na Uniwersytecie Rzymskim powiedzieć, zabroniono mu faktycznie. W tej chwili zauważył niepokojące zmiany, które w ostatnich 10-20 latach nastąpiły w Kościele niemieckim. Nastąpiła zmiana w diecezji monachijskiej. Kardynał Lehmann praktycznie od przyszłego miesiąca tu w Würzburgu, że tak powiem, poda się, ustąpi ze stanowiska, pomimo że ma dopiero 71 lat, niby z powodów zdrowotnych, co się oficjalnie mówi, ale Benedykt XVI widzi, że ta linia liberalna również w episkopacie niemieckim przynosi bardzo złe wyniki. To nasz Jan Paweł II swego czasu, jak sprawa tak zwanego doradztwa, jeśli chodzi o przerywanie ciąży, która była kontrowersyjna, gdzie Niemcy forsowali, że matka ma prawo przerwać, bo czuje się źle i tak dalej. Ja zresztą...
Panie Marku, ale Benedykt XVI już to widzi od dawna. On jeszcze jako kardynał, prefekt kongregacji bardzo mocno zwracał na to uwagę.
Tak, tylko w tej chwili już zmiany są nawet osobowe widać i o tym się oficjalnie mówi. Być może biskup Marks, który objął diecezję monachijską i Freisingu, niedługo będzie, dostanie biret kardynalski, być może zostanie przewodniczącym Episkopatu Niemieckiego, co ja powitam, jako Polak mieszkający za granicą, w Bawarii zwłaszcza, powitam z dużym zadowoleniem. Ale co chciałem powiedzieć, że to, o czym pan marszałek się odniósł do spraw tych obyczajowych, sprawach homoseksualnych, ja pozwoliłem sobie udzielić...
Dobrze, panie Marku, za długo pan już mówi. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, ale to były bardzo ważne rzeczy, bo rzeczywiście Ojciec Święty chce zmobilizować opinię chrześcijańską do przeciwdziałania dechrystianizacji. I to jest dla nas wielkie oparcie, ale z drugiej strony no, powinniśmy na to bardziej jednoznacznie odpowiedzieć. Gdyby Polska dokonała zmian konstytucyjnych, to byśmy byli dotyczących ochrony życia, to byśmy byli forpocztą tej wielkiej akcji dyplomatycznej, którą w tej chwili Stolica Apostolska rozpoczyna, żeby zmobilizować narody przynajmniej do deklaratywnego wstrzymania zbrodni aborcji w skali międzynarodowej. Także no tutaj ta cała działalność Ojca Świętego jako też przywódcy widzialnego chrześcijaństwa no jest bardzo ważna, bo Ojciec Święty działa jako nauczyciel, ale też działa jako ten pasterz, który chce nas zmobilizować do obrony chrześcijaństwa i to jest bardzo ważne. Ale pan podniósł jedną ważną rzecz, na którą ja bym chciał zwrócić uwagę. To jest kwestia pozorności, odrębności, pozorności ochrony przez wykluczenie Karty Praw Podstawowych przed negatywnymi skutkami tego traktatu. Dlatego, że Karta Praw Podstawowych, jak trafnie pan zauważył, to jest tylko taki sylabus, to jest taka kolekcja różnego rodzaju przepisów powyciąganych z innych dokumentów europejskich, ale to wszystko gdzie indziej jest. 21 artykuł karty, ten najbardziej niebezpiecznie podważający pozycję rodziny, on jest zawarty w 10 i 19 artykule traktatu reformującego. Także ja doceniam to, że nasz rząd odrzuca Kartę Praw Podstawowych, ale to ma znaczenie bardziej moralne, jeżeli chodzi o wykładnię stanowiska naszego państwa. Natomiast nie ma w pełni znaczenia prawnego jako wyraźna odmowa stosowania tych norm, które są już w traktacie zawarte. Mówię na przykład, no ta sprawa tych orientacji seksualnych, ona jest i w dwóch artykułach traktatu reformującego i ona będzie rewindykowana z całą pewnością przez naszych partnerów zagranicznych w stosunku do Polski z powoływaniem się na to, jeżeli oczywiście doszłoby do przyjęcia tego traktatu, że ten traktat został przyjęty. I wówczas to zastrzeżenie wobec Karty Praw Podstawowych może być tylko częściowo skuteczne. Ono może być częściowo skuteczne, bo sądy się mogą powoływać, że Polska zakwestionowała te zasady, odrzucając Kartę Praw Podstawowych. Ale z całą pewnością strona unijna może się powoływać na to, że te same zasady zostały przyjęte w traktacie reformującym. Także tu jest sprzeczność, znaczy odrębność tych dwóch dokumentów jest dosyć pozorna. Granica między nimi jest płynna. Te same normy, które są w Karcie Praw Podstawowych, są zawarte też w traktacie i dlatego z tym większą odpowiedzialnością należy myśleć o konsekwencjach przyjęcia tego traktatu. No na pewno debata w tej sprawie jest potrzebna, im dłużej będzie trwała, tym bardziej uświadomi opinię publiczną w rzeczywistym przedmiocie tego, o czym mamy decydować jako kraj.
Bardzo prosimy, Radio Maria. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dariusz Domachowski z Warszawy. Czy mógł zabrać głos w dyskusji?
Jest pan na antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja chciałbym odnieść się do tematu poruszonych w dyskusji. Moim zdaniem podstawowym powodem odrzucenia traktatu reformującego powinna być zasada, że z szulerami nie zasiada się do stolika karcianego. Mówię to dlatego, że w momencie, jak nam stręczono przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, obowiązywała, z tego co pamiętam, zasada jednomyślności. Mówię o takiej zasadzie, że każdy z państw członkowskich może zawetować dowolną decyzję Unii Europejskiej. Następnie proponowano nam system nicejski, który już był dużo gorszy z punktu widzenia państw. Dlatego, że decydował o pewnym parytecie głosów, a nie o jednomyślności. Teraz z kolei znowu posuwamy się dalej w ten sposób, że następuje zmniejszenie wagi głosów państw mniej znaczących, tak? Czyli między innymi Polski. I dlatego ja twierdzę, że podstawową przyczyną odrzucenia traktatu reformującego powinno być to, że jeżeli umawiamy się na pewne zasady, przystępując do jakiejś organizacji, to później zmiana przez naszych partnerów tych zasad, czy chęć zmiany na swoją korzyść, powinna skutkować automatycznym odrzuceniem takich zmian. To jest dokładna analogia taka, gdybym ja zaczął grać z kimś w piłkę nożną i nagle ustalamy, że możemy grać rękoma, a nie nogami, no to ja się wycofuję natychmiast z takiej gry. Bo to jest oszustwo. Dziękuję.
Dziękujemy.
Ma pan dużo racji. Ja to nazwałem te kilka lat temu dyplomacją kreatywną. No tak jak znamy księgowość kreatywną, czyli po prostu przekręcanie księgowości, tak samo no, zaproponowanie, normy nicejskie zakładały, że w Radzie Europejskiej Polska będzie miała 27,29, czyli 93% siły głosu niemieckiego. W tej chwili mamy mieć 48%. Połowę siły naszego głosu nam się, przynajmniej w relacji do Niemiec, ale połowę siły naszego głosu nam się zabiera. No można było od razu to proponować. No taka dyplomacja kreatywna, że wchodzimy na jednych zasadach, chwilę potem wymusza się presję, że mamy od nich odejść, wywołała bardzo uzasadniony sprzeciw, ale ja przypomnę, że to nie był sprzeciw tylko pojedynczych polityków prawicy chrześcijańsko-konserwatywnej. To nie był sprzeciw tylko prawicy Rzeczypospolitej, która wtedy nie działała, ale to był sprzeciw dwóch wielkich partii, PO i PiSu. Wszyscy zgodnie, jako Polska mówiliśmy, rzucone przez Jana Rokity hasło Nica albo śmierć stało się może takim bardzo, bardzo skrajnym, ale wyrazem uczuć ogromnej większości aktywnych politycznie Polaków. Wszyscy uważaliśmy, że należy bronić tej pozycji Polski, którą Polska otrzymała w traktacie nicejskim, dlatego że tą pozycję społeczeństwo przyjmowało w referendum. No teraz się okazuje, że to jest nieaktualne. My cały czas podkreślamy, że obniżenie pozycji Polski jest bardzo zasadniczym defektem tego traktatu, który w ogóle utrudni realizowanie zasady solidarności w praktycznej tej codziennej czy corocznej polityce Unii Europejskiej, ale jest tylko jednym z defektów tego traktatu i tym poważniej należy o nim rozmawiać. Szkoda, że politycy tak łatwo zapominają to, co mówili 3 lata temu, kiedy w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które właśnie tego przede wszystkim dotyczyły, tak zgodnie partie polityczne do społeczeństwa, a społeczeństwo poprzez wybory negatywnie oceniło ten traktat.
Odbierzmy jeszcze kolejny telefon. Bardzo prosimy. Prosimy bardzo o Radio Maryja.
Halo?
Tak, proszę.
Czy Radio Maryja?
Tak.
Chciałem włączyć się do dyskusji.
Jest pan na antenie.
Halo?
Ale proszę pana, no szkoda czasu. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Chrystus.
Do Rady
Maryi właśnie chciałem.
Jest pan na antenie.
Do audycji.
Słuchamy pana.
No, chciałbym się wypowiedzieć na temat to, co teraz w tej chwili słyszę. Proszę ojca, no chciałbym trochę z panem marszałkiem, do pana marszałka. Czy można?
No cały czas słuchamy pana.
Tak? A więc najpierw... Panie marszałku, mam wielkie do pana zaufanie, miałem zaufanie, wielki szacunek do dzisiaj, ale z chwilą, gdy głosował pan, był pan w PiSie, głosował pan, znaczy na pana posła głosowali, na posła, został pan potem marszałkiem i wyszedł pan z PiSu. Mhm.
Ale wie pan co, to nie jest temat dzisiejszej audycji, a pan marszałek już to wyjaśnił, więc szkoda się wciąż wokół tego samego tematu obracać. No, ale... jeśli pan marszałek chce jeszcze dodać słowo tutaj...
Nie, no to myślę, że nie wiem, do czego zmierzał nasz słuchacz, no ale to zawsze można...
No bo to
można na to odpowiedzieć.
To... Tak, odgrzewanie. Proszę bardzo, słuchamy. Halo?
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Amen. Wielebny ojcze, redaktorze i szanowni panowie, Józef ze Ściany Wschodniej, jeszcze Polska. Dobrze, że jesteście i chcecie działać dla dobra Polski i narodu. Lecz, po pierwsze, rozumieć należy, że ta debata, która jest prowadzona, będzie przekazana panu prezydentowi i komu potrzeba. Po drugie, pan prezydent i spółka, jak już było powiedziane, szczycą się sukcesem dla Polski z tego, co zrobili. Po trzecie, trzeba wypunktować panu prezydentowi i spółce, jeśli nie złożą Unii Europejskiej zastrzeżeń narodu polskiego, to niech pakują walizy i jadą na Antarktydę. I spółkują z pingwinami, zabijają ich, a nie dzieci i starszych. Lecz czy nie szkoda też pingwinów? Niech nie liczą na poparcie rodaków, patriotów. Po czwarte, co się stało, to się nie odstanie, szanowny panie marszałku. Podzielamy punkt widzenia jednej z pań, która mówiła. Był pan marszałkiem i był pan drugą osobą w kraju. Przy pana cechach charakteru mógł pan nie dopuścić do tego, że Sejm się rozwiązał. I kto wie, jakby się toczyły losy dalej kraju. Teraz mamy to, co mamy. Po piąte, trzeba nam, tak jak mówi pan marszałek i panowie mówicie i ojciec, redaktor, abyśmy byli jedno. Bo inaczej zginiemy. Po następne, generalnie. Rozmawiajmy krótko, minuta, dwie, no góra to już trzy na jakąś wybitną rozmowę. Gadulstwo prowadzących i uczestniczących zabiera czas i nie pozwala wypowiadać się większej ilości słuchaczy. Z modlitwą. Matko Boża, Królowo Polski i świata, miej nas w opiece. Amen. Ave Maria.
Amen. Pan już też 4 minuty mówił, no ale...
Dziękuję za to, co pan mówił, ale przecenia pan możliwości każdego marszałka, na pewno moje. To nie jest funkcja, która może uniemożliwić rozwiązanie Sejmu, jeżeli taka jest zgodna decyzja trzech wielkich partii politycznych, w tym wypadku PiS-u, PO i SLD. No. Ja krytykowałem tę decyzję, uświadamiałem konsekwencje tego, co się dzieje orędownikom tych decyzji. No można tylko żałować, że skoro już musiało dojść do tego Sejmu, to jeszcze rozwiązanie Sejmu zostało poprzedzone podpisaniem tego traktatu, który z pewnością o wiele łatwiej byłoby przed nim Polskę bronić, gdyby wtedy nie został podpisany. No tak się stało, stało się niedobrze. Ja myślę, że trochę żałuję, że ten poprzedni głos do końca nie padł, nie wiem, może jeszcze pan się do nas dodzwoni, bo ja myślę, że tutaj nie ma co mieć pretensji do ludzi, którzy negatywnie oceniają podpisanie tego traktatu, tylko jeżeli ktoś przez zamiłowanie do głównej partii opozycji chce pokazywać zalety tego traktatu, no to po prostu niech pokazuje te zalety. Niech pokazuje te zalety, dlaczego to bronimy. Ale nie można przez zamiłowanie do najwybitniejszych polityków, do najsympatyczniejszej partii, poświęcać interesów Polski. Ja proponuję, żebyśmy nad tą sprawą zastanowili się pragmatycznie. Szukać jedności, to znaczy nie rezygnować z własnej odpowiedzialności. To wręcz przeciwnie. Sumować nasze odpowiedzialności. My proponujemy, żeby po prostu w tej chwili zwrócić większą uwagę naprawdę na to, co się w Europie dzieje, spokojnie rozmawiać o tym traktacie, nie stosować jednostronnego informowania społeczeństwa, tylko, no nie wiem, no wykluczania tak naprawdę z debaty głosów negatywnych i chronić Polskę przed tym, co wszyscy ludzie aktywni politycznie wyłączywszy na postkomunistów, oni tu mieli inne zdanie, ocenialiśmy negatywnie 3 lata temu, 2 lata temu. Normy się nie zmieniły, powtórzę jeszcze raz, są dostępne porównania przepisów traktatu konstytucyjnego i reformującego i powinniśmy bronić Polskę przed tym, co uważamy za złą formułę współpracy europejskiej. Tak powinniśmy działać. A niestety ten traktat został zawarty przed wyborami. Dlaczego? Do końca nie rozumiem, ale jeszcze to można naprawić.
Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Ostatnie minuty chciałbym, żebyśmy poświęcili na podsumowanie i na jeszcze raz wyszczególnienie, co należy robić, co robić teraz, jakie działania podjąć, które no, związane są z tym, aby ten traktat reformujący Unię Europejską nie został ratyfikowany.
Przede wszystkim apel do wszystkich sił politycznych, mających wpływ i do indywidualnych, i do poszczególnych polityków. To może taki przykry znak czasu, że właściwie mówimy o siłach politycznych, a zapominamy o tym, że poszczególni posłowie mają swoją indywidualną odpowiedzialność, składali swoje własne ślubowanie. Partie polityczne są ciałami pośredniczącymi i ci posłowie, choćby w partiach politycznych, też powinni wywierać wpływ na to, żeby nie przyspieszać ratyfikacji tego traktatu. To jest przyjmowanie bez żadnych racji traktatu, który jest niedobry. Jedyną racją, którą można postawić, to jest zgodna opinia innych państw, ale dopóki te najważniejsze, te, w których on budzi największe kontrowersje, tej opinii nie wyraziły, to nie ma żadnych powodów, żeby ten traktat, który zignorował postulaty, życzenia, interesy Polski, w tej chwili ratyfikować. Jeżeli miałoby dojść do ratyfikacji, jedyną właściwą formą jest referendum. Ale dzisiaj nie należy przyspieszać ratyfikacji w żadnej formie, ani parlamentarnej, ani innej. Potrzebna jest wielka debata narodowa. Potrzebne jest zapoznanie się ze stanowiskiem innych państw. Potrzebne jest podjęcie takich kroków, które chronią nas przed zupełnie niezasadnym wyzbyciem się możliwości wpływu na dalszą debatę europejską w tych kwestiach. Polska powinna w Europie być rzecznikiem solidarności. Solidarności rozumianej jako oparta na wzajemnym szacunku, współpracy Europy Zachodniej i Europy Środkowej. Szacunek dla praw Europy Środkowej, a więc solidarność z krajami, z Polską, z krajami bałtyckimi w naszych stosunkach handlowych z Rosją. Rzeczywista solidarność energetyczna. Również szanowanie tych państw, które tak jak Polska mają bardziej atlantyckie nastawienie w polityce zagranicznej. Solidarność rzeczywista to jest przede wszystkim szacunek dla opinii chrześcijańskiej, dlatego że opinia chrześcijańska jest przedmiotem najgorszego wykluczenia w ostatnim czasie w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za przyszłość naszego kraju, ale również odpowiedzialność za zasady, których powinniśmy bronić w wymiarze szerszym, a więc konieczność występowania na rzecz praw rodziny w Unii Europejskiej. Najbardziej niezrozumiałym pominięciem tego traktatu, ale również najbardziej niezrozumiałym pominięciem polskich negocjatorów jest to, że nie upomnieliśmy się o prostą zasadę praw rodziny jako jedną z zasad podstawowych Unii Europejskiej. Jeżeli tej zasady nie będziemy szanować, to wszystkie inne zasady społeczne staną się niepełne, a czasami w oderwaniu od praw rodziny, czy przeciwstawione rodzinie, groźne. Polska może efektywnie wpływać na politykę europejską. Polska może chronić swoje interesy, Polska może budować opinię chrześcijańską w Europie, ale wymaga to wszystko determinacji, siły stanowiska, odwagi. Pierwsze, co należy robić i w czym się powinniśmy praktycznie dzisiaj porozumieć, to jest nieprzyspieszanie ratyfikacji tego złego traktatu. Jeżeli się okaże, że politycy wielkich partii parlamentarnych do niego prą, jedyną instancją odwoławczą będzie referendum i wtedy będziemy musieli wystąpić w tej walce, która może być walką nierówną. Ale jeżeli wielkie siły polityczne myślą o Polsce, jeżeli myślą w kategoriach solidarności, są otwarte na argumenty, to jest apel: nie forsujmy ratyfikacji tego traktatu i zwróćcie przynajmniej uwagę na to, co dzieje się w innych krajach europejskich. Nie podejmujcie decyzji za Polskę, zanim się okaże, czy w ogóle tę decyzję podejmować trzeba.
Za chwilę pan Marian Piłka, ale jeszcze ojciec dyrektor, bardzo serdecznie witamy.
Nie będzie pochwalony z rysu Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja pozdrawiam serdecznie gości i ojca. No, oczywiście słuchaczy bardzo serdecznie. Mam jedno pytanie, ale przedtem może pozwolę sobie zauważyć, odnośnie chrześcijaństwa, to nie tylko w Unii Europejskiej jest ono rugowane, ale również w Amerykach, w świecie. W świecie właściwie jest walka z chrześcijaństwem. Trzeba to zauważyć i jak walczą, jakimi sposobami, ale walczą bardzo skutecznie. Chrześcijaństwo, a zwłaszcza Kościół katolicki, jest rugowane. narodów w tej chwili. Także to nie tylko Unia Europejska. Jest taka książka, wydała Biblioteka Niedzieli, katolickiego tygodnika Niedziela, Walka z chrześcijaństwem. I właśnie tej nowej ideologii Unii Europejskiej i ONZ-u. Tak, na ten temat rugowania chrześcijaństwa mówi się wiele, pisze się w świecie. To są fakty. To jest bardzo poważna sytuacja. To jest pierwsze. Także to nie tylko to, i tu myślę, że tak Polska szybko, żeby Polskę wchłonąć, to jest, się wpisuje też w to, ta walka z chrześcijaństwem. To jest zniszczenie Kościoła, czy próba zniszczenia silnego Kościoła polskiego. Także proszę popatrzeć, już powiedziałbym, metody niszczenia Kościoła w Hiszpanii, później Irlandia, mówię o najsilniejszym Kościele w tych krajach, a teraz Polska. Jak to idzie? Trzeba wszystkie sprawy analizować. Nie będę mówił o szczegółach w tej chwili. To jest pierwsze. A drugie, pan marszałek mówicie panowie o tym, że powinniśmy to czy tamto i tak dalej. W związku z tym traktatem powinna być dyskusja, rozmowy. No nie wiem, czy w tych mediach to będzie, bo te media wiemy, jakie są. Jeżeli w roku 1995, jak mówił na sympozjum w sobotę ksiądz biskup Adam Lepa, już ponad 90% tytułów było niepolskie, już niepolskich, to do dzisiaj, po 12 latach, ileż my mamy tytułów czysto polskich? Jedynym czysto polskim dziennikiem jest w tej chwili tylko nasz dziennik. Ogólnopolskim, czysto polskim dziennikiem. Nie ma ani jednego dziennika polskiego. Taka gazeta, prawda, Agora, ma nie tylko udziały w telewizjach, przeróżne historie ma te medialne, ale chyba około 30 stacji regionalnych radiowych, czy ma wielkie udziały w nich i tak dalej. To tylko dotknąłem jednego. Proszę mi pokazać, które telewizje, łącznie z telewizją publiczną, które dbają o interes Polski. W których telewizjach jest dyskusja na argumenty? W których jest? Może gdzieś jakiś program, tak, prawda, dla zmyślenia czasem się pokaże coś takiego. Tak, dla uwiarygodnienia, tak, danej telewizji. To samo z radiami, to samo, a więc media, to jest pierwsze, trzeba mieć narzędzie. Drugie, trzeba, żeby byli chętni do tego. Myślę, że, no może inaczej, zapytam, czy to jest prawdą, bo tak słyszałem i słyszy się, że wszystkie partie dążą do szybkiego przeforsowania tego traktatu, i to jeszcze w lutym. A więc nie będzie czasu, nie będzie miejsca, nie będzie komu i nie będzie gdzie dyskutować i poinformować narodu. Ja przypominam sobie dyskusję o referendum uwłaszczeniowym. Gdzie była jakaś wola? Wtedy ani AWS nie chciał tej dyskusji. Może niektórzy z AWS-u chcieli i poświęcali się. Szczególnie dwóch ludzi wtedy o to walczyło. Pan profesor Biela i pan poseł Wójcik wtedy. Tak, Tomasz. A tak to nie było tych ludzi z polityków. A przecież w Sejmie było chyba 460 ludzi. Nie było woli. Tak samo teraz nie widać woli i widać, że wszystkie partie chcą tego przyforsowania tego traktatu i nie chcą referendum. Czyli wejdziemy przy wielkiej orkiestrze, wzruszeniach. Tak. I nic więcej. Oficjalnie, a nieważne, co ludzie myślą. To tak będzie. Po ślubie, jak chłopak i dziewczyna wezmą śluba, później są nieszczęśliwi, czy nie są zadowoleni. To jest takie powiedzenie ludowe, widziały gały, co brały. A tutaj nawet nie będą widziały. I to jest dramat, że jesteśmy traktowani nie jak podmiot, tylko jak przedmiot. Nie mamy mieć świadomości. Nie mamy wiedzieć, co jest. I po prostu nie jesteśmy traktowani jak obywatele. Myśmy powinni wszystko świadomie przyjmować. Odpowiadać za dobro wspólne. Wszyscy. Wszyscy. Ojczyzna nie jest własnością przy prywatnym folwarkiem kogoś, kto się dorwał do władzy. Jeżeli tak robi, to jest zbirem, a nie politykiem, nie kimś dbającym o dobro wspólne. To jest po prostu zbir. I właśnie tu się teraz okaże, co jest. Myśmy wszyscy powinni dbać o bardzo świadome wybory, świadomy wybór, co przyjdzie na nas. Ja może już tak długo przepraszam, panie marszałku, panie pośle, czy to jest prawdą, według waszej wiedzy, że właśnie bardzo szybko chcą to przeprowadzić, partie bez rozmowy z narodem? I to wszystkie partie. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Na pewno jest to prawda, jeżeli chodzi o rząd, dlatego że rząd zapowiadał, że w pewnym momencie premier Tusk chciał, żeby Polska jako pierwszy kraj ratyfikowała ten traktat europejski. Tu wyprzedziły Węgry, ale teraz jest zapowiedź, że w ciągu najbliższych kilku tygodni, w ciągu lutego jeszcze będzie zgłoszenie tego traktatu do ratyfikacji w Sejmie. No postkomuniści też oczywiście chcą ratyfikacji tego traktatu. Ze strony Kancelarii Prezydenta też była zapowiedź, że ratyfikacja ma być szybka. Niejasne do tej pory było stanowisko PiS-u, bo PiS rzeczywiście mógłby zatrzymać ratyfikację tego traktatu, choćby co do czasu. Powiedzieć, że wyklucza w ciągu najbliższych miesięcy ratyfikację. Wystarczyłoby, żeby zapowiedziano, że tak długo, jak długo nie będzie decyzji kluczowych państw europejskich, nie będzie głosowania PiS-u za i wtedy rząd wstrzymuje ratyfikację, bo się boi, że traktat nie będzie ratyfikowany. PiS powinien to zrobić ze względu na wszystkich, na tą wielką część opinii katolickiej, która tą partię poparła i która ma prawo do ochrony wartości chrześcijańskich w naszym prawie. No ale dzisiaj jeden ze słuchaczy zadzwonił i mówił, że również decyzja PiS-u będzie inna i wtedy byłoby tak, jak ojciec dyrektor mówił, że wszystkie partie parłyby do ratyfikacji tego traktatu. Jeżeli chodzi o referendum, to ja odbierałem głos z bardzo wielu krajów europejskich, jeżeli chodzi o czołowych polityków, działania w ogóle, żeby nie przeprowadzać referendów nigdzie w Europie. To się przyjmowano wręcz jako dramat, że w Irlandii będzie musiało być referendum, ale tam jest wymóg konstytucyjny. W Wielkiej Brytanii toczy się w tej chwili wielki spór, czy będzie referendum, czy nie, ponieważ jeżeli będzie referendum, to 99% traktat europejski nie wejdzie w życie, bo opinia brytyjska nie akceptuje tego traktatu europejskiego. I to samo na pewno będzie dotyczyć, Polski. Także stawka jest bardzo poważna. To jest oczywiście, nie jest żadna sprawa ostateczna, ale to dotyczy bardzo ważnych kompetencji narodowych, które powinniśmy chronić. To dotyczy zdefiniowania celów współpracy, w której bierzemy udział i która może być obrócona przeciwko interesom Polski. To dotyczy tego, czym ma być Europa i cywilizacji chrześcijańskiej w Europie. Także dotyczy bardzo ważnych rzeczy. I dlatego ważna jest mobilizacja opinii i też pewna jasność sił politycznych, do czego dążą. Ja powtórzę jeszcze raz, żaden chyba polityk nie może powiedzieć, że to jest dobry traktat, no bo to byłoby stawianie sprawy na głowie. Powiedzieć o tym traktacie, że jest dobry, można tylko wtedy, kiedy się wykluczy stanowisko Polski, kiedy się przyjmie założenie, że my możemy wybierać jedynie spośród propozycji przedkładanych nam z zagranicy. Wtedy można powiedzieć, no lepszy ten niż to, jak traktat konstytucyjny wyglądał 2 lata temu. Natomiast jeżeli my pamiętamy o stanowisku polskiej opinii publicznej, formułowanym nie tylko przez nas, ale mówię przez samą opinię jeszcze 2-3 lata temu, to ocena tego traktatu musi być jednoznaczna. I dlatego my apelujemy o odpowiedzialność do sił politycznych. Zachęcamy ludzi do odwagi, do zaangażowania w tej sprawie. Mówimy, ten traktat w ogóle nie powinien wchodzić w życie. Obserwujmy to, co się będzie działo w innych krajach Europy. Jak będziemy mieli tylko już ten ostateczny instrument obrony, to takim instrumentem jest po prostu referendum i prawo opinii publicznej do zabrania głosu w tej sprawie.
Pan poseł Marian Pilka.
Ja chciałem to jeszcze też podkreślić. Ten traktat daje Polsce 48% głosu, wartości głosu niemieckiego, gdy traktat nicejski dawał 93% głosów, a zatem mamy tutaj prawie o połowę zmniejszenie wartości głosu polskiego. Dla każdego, kto będzie twierdził, że traktat reformujący jest lepszy od sytuacji Polski określanej według traktatu nicejskiego, to jest po prostu stwierdzenie tak jakby, że słabsza Polska jest lepsza od silniejszej Polski. A zatem stosunek do tego traktatu jest probierzem stosunku do interesu narodowego. Jeżeli ktoś chce szybko ratyfikować ten traktat bez żadnej debaty, to znaczy, że chce dokonać swoistej manipulacji na świadomości naszego narodu. Chce powiedzieć, żeby to zaklepać, żeby ludzie się tym nie interesowali, a zatem chce w gruncie rzeczy uchylić jakąkolwiek odpowiedzialność polityków przed własnym narodem. I w gruncie rzeczy ta sprawa pokazuje rzeczywisty charakter poszczególnych partii. Jeżeli się okaże, że zarówno Platforma, jak i PiS chcą ratyfikacji, to znaczy, że się niczym nie różnią, tak na dobrą sprawę. Bo ten traktat w zasadniczy sposób określi przyszłość naszego kraju.
Dziękuję bardzo serdecznie. Kończy się już nieco przedłużona nasza audycja. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność w naszym studiu panu marszałkowi Sejmu ubiegłej kadencji, panu Markowi Jurkowi oraz panu posłowi ubiegłej kadencji, panu Marianowi Piłce.
Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom za rozmowę. Dziękuję ojcu za prowadzenie, ojcu dyrektorowi za głos, a wszystkim słuchaczom życzę dobrego Bożego Roku, bo w końcu rok się dopiero jeszcze zaczyna. No i oby w tym roku zdarzyło nam się wszystko, co dobre, i żebyśmy uniknęli rzeczy, no, których się obawiamy, o których rozmawialiśmy.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże.